Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat: profilaktyka nowotworów jako podstawa zdrowia rodzin i społeczeństwa. Nasi goście: profesor doktor habilitowany Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Witamy Panie Profesorze na naszej antenie.
Witam serdecznie Pana doktora, witam Państwa.
Doktor nauk medycznych Tomasz Mierzwa, koordynator Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Witamy serdecznie.
Dobry wieczór Państwu.
I dr Przemysław Przybylski, wiceprzewodniczący Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Szczęść Boże, kłaniam się ojcu, kłaniam się słuchaczom.
Panowie, bardzo dziękujemy za czas, który poświęciliście też i naszym widzom. Profilaktyka, myślę, to bardzo ważne zagadnienie, szczególnie jeśli mamy jeszcze ludzi, którzy są bardzo doświadczeni, bo też reprezentujecie i środowisko lekarzy, ale też i specyficzne środowisko, bo onkologia czy nowotwory, rak kojarzy nam się bardzo źle. Myślimy o tych wszystkich ich zachorowaniach, o tym, z czym to się wiąże w naszym życiu, może osobistym czy naszych bliskich. Nieraz widzimy, jak nam to doskwiera, jak nas to boli, że nawet ktoś cierpi i pytamy się, jak i co możemy zrobić. I chciałbym, byśmy może podpowiedzieli też z waszego doświadczenia, z tego, co już robicie, prawda, i patrząc na województwo, i patrząc na Centrum Onkologii, na to, co jest waszym doświadczeniem, jeżeli chodzi o taką walkę z rakiem, ale przede wszystkim z tym, w jakich programach na przykład możemy uczestniczyć, albo co, do czego byście nas zachęcili, żebyśmy nie bali się, bo nawet tam jeden, drugi głos w telewizji był taki, że nieraz boimy się tego, prawda, że to badanie, nawet jakieś, do którego jesteśmy zaproszeni, które może sprawić, że rak szybko, czy to zagrożenie chorobotwórcze szybko wykryte, można z powodzeniem jak gdyby przeciwdziałać jemu. No i ja dalej będę w dobrej kondycji, prawda, i będę zdrowy, będę mógł cieszyć się swoim życiem i tym, co jeszcze przede mną. Panie profesorze, Pana spojrzenie na profilaktykę nowotworów, tego, co możemy, czy co Państwo robicie i z czego my, jako obywatele, na przykład moglibyśmy skorzystać.
Kwestia profilaktyki nowotworów jest kwestią bardzo istotną, bardzo ważką i bardzo ważną dla każdego z nas, dla naszych rodzin i dla naszego regionu, dla naszego kraju. Wynika to z tego, że w większości nowotworów, zachorowań, większość nowotworów moglibyśmy uniknąć, gdybyśmy jako potencjalni chorzy właściwie się zachowywali, właściwie żyli, właściwie z powagą traktowali swój obowiązek wobec zdrowia. Tak to nazwę.
Czyli nie jest tak, że to na nas tak spada i jesteśmy całkowicie zaskoczeni. Można by tego uniknąć, tak?
Można by tego uniknąć w większości przypadków. Podstawową zasadą w profilaktyce pierwotnej, czyli w takiej, gdzie chodzi nam o uniknięcie zachorowania na nowotwór, jest to, żeby nie palić papierosów, unikać dymu tytoniowego i w rodzinie, w domu rodzinnym stworzyć środowisko wolne od dymu papierosowego. Należy właściwie się odżywiać, czyli w taki sposób, żeby utrzymywać prawidłową masę ciała, i należy dbać o aktywność fizyczną. Należy dbać o ruch, który jest bardzo istotnym, w cudzysłowie, lekiem, który może nas ustrzec przed różnymi chorobami, głównie onkologicznymi, ale także chorobami krążenia i innymi schorzeniami.
Przepraszam, tak wejdę w zdanie, ale to znaczy, że mam się trochę ograniczyć, bo ja bym chciał korzystać z życia, prawda, palić, pić. Dlaczego ja mam z tego nie korzystać, jak to takie dobre rzeczy, zresztą reklamowane na prawo i na lewo, i w moim towarzystwie też jest tak, że popukaliby mi po głowie, że ja się chcę ograniczać, albo mówię, że zero tytoniu, zero alkoholu.
zawsze jest pewnego rodzaju wybór, co chcemy osiągnąć. Jeżeli chcemy żyć krótko, intensywnie i treściwie, korzystać z życia, no to jest to wybór każdego z nas. Natomiast jeżeli chcemy być zdrowi, chcemy żyć długo i długo służyć swojej rodzinie, szczególnie swoim dzieciom, współmałżonkowi, swoim bliskim, no to pewnego rodzaju ograniczenia, pewnego rodzaju wyrzeczenia są niezbędne. Ale niekoniecznie musi to być jakaś kwestia przykra dla nas, no bo cóż może być przykrego w tym, że ktoś lubi ruch albo ktoś dba o swoją sylwetkę, unikając takich potraw, które sprzyjają nabieraniu masy ciała, sprzyjają nadwadze czy wręcz otyłości. Cóż jest złego w tym, że będziemy aktywnie spędzać czas, będziemy także z kolegami czy z rodziną chodzić na długie spacery czy w inny sposób aktywnie się poruszać. W związku z tym niekoniecznie to musi być coś przykrego, żeby ten zdrowy styl życia prowadzić. I ważna jest też w profilaktyce nowotworów profilaktyka, którą nazywamy wtórną, a więc wydaje się, że bardzo istotne jest to, żebyśmy dbali o zdrowie poprzez wykonywanie badań kontrolnych, które są dedykowane dla odpowiednich grup wiekowych, które są dedykowane dla odpowiednich płci i tak które są zupełnie za darmo.
Badania przesiewowe, tak?
Badania
które
przesiewowe,
warto zrobić.
Które warto zrobić, podobnie jak wykonujemy przeglądy w swoich pojazdach co jakiś czas, żeby w sposób bezpieczny podróżować. Tak samo należy zrobić okresowe badania w kierunku istnienia potencjalnych nowotworów i po prostu żyć spokojnie, wiedząc o tym, że badania kontrolne, które wykonaliśmy, nie wykazały żadnych odchyleń od normy. Powinno to uspokoić nas, naszych bliskich, nasze rodziny i powinniśmy w dalszym ciągu cieszyć się życiem, myśląc o tym, że jeszcze na nowotwór nie zachorowaliśmy.
A dla kogo i na jakim etapie życia? Panowie, takie na przykład badania przesiewowe, myślimy kobiety, mężczyźni i teraz, no, bo wiemy na przykład, że jest jakieś ryzyko, prawda? Mężczyźni takie mają ryzyka, kobiety inne i teraz jaki czas byłby najlepszy, żebyśmy na przykład poddali się takiemu i nie przyciągali, można powiedzieć, zbytnio czasu.
Bo... Jasne. Mhm. Ja myślę, że tak. No, na
Pan
początku
doktor
musimy,
Tomasz Mierzwa.
Na początku musimy zdać sobie sprawę ze skali zjawiska. Pomyślmy. Druga przyczyna zgonu populacji polskiej, co znaczy my Polacy umieramy najczęściej na choroby układu krążenia, a właśnie na drugim miejscu są choroby nowotworowe. Musimy zatem przyjąć jakąś strategię. Strategie takie przyjmują również inne kraje i w Europie i na świecie. Bo jeżeli przyjmiemy globalnie, w skali globu, to jest, proszę Państwa, niedowiary. 18 milionów zachorowań na nowotwór na całej Ziemi rocznie. Z tego ponad 10 milionów umiera. Proszę Państwa,
duży odsetek.
Duńczyków jest około 5 milionów. Czyli rzec by można, że rocznie z powodu choroby nowotworowej umiera dwukrotność populacji duńskiej. Żebyśmy sobie zdawali sprawę ze skali, żebyśmy sobie zdawali sprawę z tego, że musimy przyjąć wszyscy razem, nie rządzący, nie tylko ministerstwo, nie tylko władze samorządowe, aczkolwiek role przed nimi są olbrzymie.
Bo my moglibyśmy powiedzieć, że na przykład system jest wydolny, czy jest niewydolny, bo my jesteśmy chorzy, ale tak jak tutaj słyszałem od pana dyrektora, że gdybyśmy przeciwdziałali temu,
i teraz,
chociażby jakaś higiena, prawda?
Tak. No, i teraz jest pytanie, jak tę skalę zmienić? Proszę Państwa, zacznijmy od tego. Najczęstszym nowotworem w tej chwili w skali globu, i to jest jedna z największych sensacji lat ostatnich, jest, uwaga, rak piersi u kobiet. Na drugim miejscu dopiero jest rak płuca w skali globalnej, w skali Ziemi. Rak płuca dotyczący i mężczyzn, i kobiet.
Natomiast... Pan w telewizji powiedział, że znacznie wzrósł zachorowanie, jeżeli chodzi o raka płuc u kobiet.
Tak.
To diametralnie wzrosło.
Diametralnie wzrosło, dlatego że niestety w wiek zachorowań wchodzą panie z roczników powojennych. No, czyli te 1945, 1950, 55. No, wówczas to, historycznie rzecz ujmując, no, palenie tytoniu było wszechobecne. No, no nawet jak dzisiaj, jak się spojrzy na różne filmy z okresu powojennego, czy z okresu nawet lat 60., 70., to właściwie atrybut jest, papieros jest atrybutem wielu scen filmowych. I to się zmienia i bardzo dobrze, że się zmienia. Natomiast jeżeli przyjmiemy skalę naszego kraju i u nas to jest blisko 170 tysięcy zachorowań rocznie na nowotwory, z tego ponad 100 tysięcy w tej chwili umiera, no to tak jak mówię, no to musimy wszyscy w jakiś sposób pomyśleć, co z tym zrobić. No i to, co pan profesor powiedział, no wiele z tych działań, żeby nie zachorować, jest w naszych rękach. Mamy dwa nurty. Profilaktykę pierwotną i profilaktykę wtórną. Profilaktyka pierwotna, jeszcze my się będzie czas o tym rozmawiać, pan profesor już zaczął, to jest styl życia, sposób zachowania. Żyć prozdrowotnie. No, w jakiś sposób umiejętnie umieć zdefiniować czynniki ryzyka i równie umiejętnie ich unikać. Oraz profilaktyka wtórna, czyli programy screeningowe, czyli no, badania, które nam już system służby zdrowia jest w stanie zaproponować, żeby zbadać, czy z naszymi narządami jest wszystko w porządku. No, tych programów profilaktycznych mamy kilka. Od kilkunastu lat są realizowane program profilaktyki raka piersi, w którym wykonujemy mammografię, oraz program profilaktyki raka szyjki macicy, w którym wykonujemy cytologię. Ten pierwszy, mammograficzny, jest przeznaczony dla kobiet w wieku 50-69 lat, które wykonują to badanie co 24 miesiące. Wyjątkiem są tylko te panie, w których rodzinie najbliższe panie, czyli matka, siostra albo córka, chorowały na raka piersi. Te panie wykonują to badanie co 12 miesięcy. Również te panie, które są nosicielkami genu BRCA1, o którym wiemy, że on jest dzisiaj no, sprzężony bardzo często z wystąpieniem choroby nowotworowej. Te panie też to wykonują co 12 miesięcy. To jest badanie zupełnie bezpłatne. To jest badanie bez skierowania. To jest badanie niepoprzedzone badaniem lekarskim. Idziemy po prostu do najbliższej albo stacjonarnej pracowni mammograficznej, albo, co równie namawiam, do mobilnych pracowni mammograficznych, czyli do mamobusów. No ale jakże często, proszę Państwa, zdarza się tak, że te mamobusy przyjeżdżają do dużej niekiedy gminy, no i stoją niestety bezrobotne, ponieważ no, nie ma chętnych pań, które chciałyby się przebadać.
Nikt nie wie, nikt nie powiedział, czy wiedzą, jakie macie doświadczenie.
Wiedzą, najczęściej informacja dociera.
No to nie wiem, wstydzimy się, boimy informacji?
To jest olbrzymie pytanie, które musimy sobie zadać zaraz na początku dzisiejszego spotkania. No to jest pytanie o motywację. To jest pytanie o, przepraszam, nazwę to po imieniu, magiczne myślenie.
No bo ja tak, pan profesor, pan dyrektor mówił o tym, że samochód musimy co roku, prawda? Właśnie. Czy tam, żeby dostać pieczątkę i żeby był dopuszczony do ruchu, musimy sprawdzić. A teraz, czy my, jak panowie mówicie, że jest to potwierdzone, nie tak, że to jest czyjeś widzimisię, ale jest to potwierdzone, że ten przedział wiekowy 50, 69, 20, prawda, jest takim wskazanym, prawda? Czy inny dla mężczyzn. No i teraz ja patrzę na swój kalendarz. Dlaczego mam nie pójść? Dlaczego ma być to zbyt późno, kiedy leczenie może być drastyczne też dla mnie, a nawet ta informacja, że jesteś na przykład na którymś poziomie już raka zaawansowanego. Co wtedy no, z tobą
no,
mamy zrobić?
Odpowiedź nasuwa się sama, prawda? Ale niestety no, życie jest nieco inne. I fakty, które do nas docierają, są nieco inne. No, my dążymy ciągle we wszystkich programach screeningowych do uczestnictwa około 70-75% osób uprawnionych. Na dzisiaj niestety w programie mammograficznym my ciągle oscylujemy około 40-45%. No a zatem pozostaje pytanie, to co ojciec powiedział, no to dlaczego? Jeżeli mamy tę świadomość, to tych 30-35% osób uprawnionych nie przychodzi.
A którzy są tacy, bo tak nieraz te głosy mówią, że to badanie też nie jest bezpieczne. Na przykład ludzie się mogą bać, prawda, że ono może później powodować jakąś chorobę, no bo różne, prawda, różne plotki.
Znaczy mówimy o legendzie na temat wywołaniu raka piersi poprzez samo badanie mamograficzne. Ja chcę tutaj bardzo uspokoić. No, dzisiaj do programu dopuszczone są badania mamograficzne na wysokiej jakości sprzęcie. To są w większości już dzisiaj cyfrowe aparaty. To są aparaty, które emitują niewielką dawkę promieniowania rentgenowskiego, właściwie porównywalną z promieniowaniem kosmicznym, czyli z to, którym nas otacza. W związku z tym, no to powiedziałbym, już nie wiem, ile musiałoby być tych ekspozycji na pierś przez całe życie, żeby to się stało w jakiś sposób groźne. Możemy sobie absolutnie odpowiedzieć, że takiego zagrożenia nie ma, albo jest wręcz minimalne. Natomiast zyski z tego badania są olbrzymie. My dodajmy, że badania screeningowe, inaczej nazywamy przesiewowe lub populacyjne, dotyczą bezobjawowej populacji. A zatem tam się zgłaszają osoby, które nie mają objawów choroby. Dodajmy, podstawowym objawem raka piersi jest stwardnienie lub guz w piersi. Wcale nie dolegliwości bólowe, wcale nie inne dolegliwości, które pacjentki często kojarzą z chorobą nowotworową. W związku z tym każda pani, która sobie nie wyczuwa sama, w samobadaniu, do którego również namawiam, guza, powinna poddać się takiemu badaniu mamograficznemu. No i teraz, proszę Państwa, mówimy o pewnej skali. 1000 osób przebadanych, to 50 tylko zostanie wezwanych do dalszej diagnostyki. Ta dalsza diagnostyka jest wykonywana już właściwie w ośrodkach wysoce wyspecjalizowanych. No ja powiem, że jeżeli chodzi o program raka piersi, to my jako Centrum Onkologii wykonujemy chyba około 98-99% wszystkich badań tak zwanej pogłębionej diagnostyki. Pacjentki się zgłaszają, my im wykonujemy dalsze badania, wykonujemy im USG, czasami dodatkowe projekcje mamograficzne, mówię o tak zwanym zdjęciu celowanym, kiedy to trzeba przycelować bezpośrednio w to miejsce, żeby je bardzo precyzyjnie obejrzeć. I mówię tu również o badaniach histopatologicznych, czyli metodach biopsji, które pobierają wycinki. A zatem na 1000 osób przebadanych 50 zostanie wezwanych do takiego badania. Z tego tylko u 5 okaże się, że mamy do czynienia z chorobą nowotworową. Proszę Państwa, 1000 przebadanych i tylko 5 osób. To jest tak zwany wskaźnik screeningu, który wynosi 0,5% i on jest mniej więcej podobny w wielu krajach, które prowadzą te badania screeningowe. Przy czym z tych 5 pacjentek znakomita większość uniknie konieczności przeprowadzenia u niej mastektomii, czyli amputacji piersi. Dzisiaj albowiem dzięki właśnie programom profilaktycznym zaczęła u nas królować, jeśli tak można powiedzieć, metoda leczenia oszczędzającego. W Europie Zachodniej te metody leczenia oszczędzającego zostały wprowadzone w latach 80. U nas na przełomie lat, czy właściwie na początku naszego wieku. No ale dzięki temu odwróciliśmy zupełnie naszą strategię leczenia raka piersi. To dzisiaj większość, zdecydowana większość pacjentek, to jest 70-75% pacjentek, jest leczona oszczędzająco. Czyli nie musimy u niej wykonywać amputacji piersi. No i to byłby ten pierwszy program screeningowy. Drugim pokrótce to jest badanie cytologiczne w profilaktyce raka szyjki macicy. I tu są pacjentki od 25 do 59 roku życia, które wykonują to badanie co 36 miesięcy. Powtórzę, bez skierowania, bezpłatne badanie, które wykonują większość gabinetów ginekologicznych, ba na dodatek wykonuje wiele wycertyfikowanych położnych. Dzisiaj albowiem się uważa, że nie zawsze do badania cytologicznego musi być lekarz. Może to być odpowiednio przygotowana do tego położna. Na dodatek taki preparat, czy takie badanie cytologiczne, które zostało pobrane w trakcie konsultacji, jest oceniane, i teraz uwaga, zawsze przez niezależną pracownię histopatologiczną. Czyli to dzisiaj już nie jest tak, jak kiedyś, że lekarz ginekolog, pobierając badanie cytologiczne, sam je oceniał. jest absolutnie niedopuszczalne. Robi to osobno niezależna pracownia histopatologiczna, a zatem to jest ten wysoki próg jakości, który ma sprzyjać temu programowi. Trzeci program, o którym chcę powiedzieć, to jest program profilaktyki raka jelita grubego. Rak jelita grubego znajduje się na trzecim miejscu na liście zachorowań u obu płci. Mówi o badaniu kolonoskopowym i tu przeznaczonym dla pacjentów od 50 do 65 roku życia, którzy wykonują to badanie raz na 10 lat.
I dla mężczyzn, i dla kobiet ten sam przedział,
tak? Wiekowy, mm-hmm. Tak jest. 50-65 lat, raz na 10 lat. Niektórzy zatem uważają, że bardzo często jest to jedno badanie w życiu, badanie, które naprawdę już w tej chwili zmienia wskaźniki. Bardzo niekorzystne jeszcze przed wielu lat dotyczące raka jelita grubego. To jest oczywiście ciągle jeszcze bardzo groźny nowotwór. Niemniej on zdecydowanie zwolnił, jeżeli chodzi o liczbę zachorowań. To był kiedyś nowotwór o największym przyspieszeniu. To było 2,5% rocznie przyrostu zachorowań. Dzisiaj ta sytuacja się zmienia właśnie dzięki programowi. Ponieważ tam nie tylko jesteśmy w stanie pobrać wycinki z guza jelita, ale również usunąć polipy.
Właśnie gdyby pan doktor był w stanie, można powiedzieć, naszym słuchaczom, na czym polega to przesiewowe badanie i jakie, można powiedzieć, nie tylko konsekwencje, ale jakie plusy są tego? A co, jeżeli przychodzimy, bo już stwierdzono, że jestem na jakimś etapie, na przykład ten polip zaczął się rozwijać i już zaczął mieć taką postać nowotworu. Jak to wygląda? Czy w liczbach?
Przestrzeń jest w ogóle ogromna, dlatego że po pierwsze... Kolonoskopia wykrywa to, co powiedziałem. Guzki łagodne, polipy. Oczywiście typów polipów jest kilka. Najgroźniejsze są te górczolakowate. No i to one bardzo często przechodzą w postać nowotworową. A zatem usunięte na czas w taką postać nie przejdą. Zatem mamy do czynienia w wielkim odsetku z możliwością uniknięcia choroby nowotworowej. Natomiast rozwinięta choroba nowotworowa to, przepraszam, po pierwsze, bardzo często rozległa operacja, bardzo często uzupełniająca chemio lub radioterapia, albo jedno i drugie, albo, co ma bardzo często, z czym mamy bardzo często do czynienia, w dolnym odcinku jelita grubego, czyli w odbytnicy, to jest wstępne leczenie radio i chemioterapią, a dopiero potem operacja. Coraz rzadziej w trakcie tych operacji, właśnie dzięki leczeniu radio i chemioterapeutycznemu, musimy doprowadzać do wyłonienia sztucznego odbytu, czyli tak zwanej stomii. To się oczywiście ciągle zdarza, ale rzadziej. A zatem ta przyczyna jest olbrzymia, bo mówimy o profilaktyce, czyli o metodzie bardzo prostej uniknięcia wystąpienia choroby nowotworowej. No a drugim końcu, na drugim biegunie mamy leczenie. Poważne leczenie poważnej, groźnej choroby, która bardzo często potrafi dać przerzuty do wątroby, do płuc, rośnie w jamie brzusznej, rośnie w nieomul, bardzo często w całym organizmie. Samo badanie to kolonoskopia. Jedyny obowiązek pacjenta to się do niej przygotować. Otrzymuje bezpłatnie zresztą w tym programie lek przeczyszczający, no bo jelito musi mieć oczyszczone ściany, żeby kolonoskopista, czyli osoba, która wykonuje to badanie, mógł z całą precyzją obejrzeć, co się w tym jelicie dzieje. No i właśnie znaleźć takie jakieś pojedyncze małe zmiany, które zaraz w trakcie tego badania są usuwane. A jest specjalna technika, to się nazywa polipektomia, czyli usunięcie polipa. No, sprawny kolonoskopista uchwyca to specjalnymi kleszczykami albo specjalnie założoną na tego polipa pętlą drucianą i go ewakuuje z jelita, przesyłając oczywiście do badania pod mikroskop. I praktycznie po najdalej 2 tygodniach wiemy, jaki to był polip, no i wiemy, w jaki sposób dalej postępować, bo dzięki temu badaniu możemy dalej zaprojektować dalsze współpracę z pacjentem, bo jeżeli mieliśmy do czynienia z polipem, który już rozpoczął przemianę nowotworową, to taka kontrolna kolonoskopia będzie zaprogramowana za krótszy okres, najdalej 3 lat. No, mamy jeszcze w województwie program profilaktyki raka płuca. No, program, który no, jest hitem właściwie ostatnich lat. Program, który tak naprawdę powstał naprawdę tylko dzięki staraniom pana profesora Kowalewskiego, dyrektora Centrum Onkologii. No i program, który no, tutaj nisko się kłaniamy samorządowi. Dzięki samorządowi został uruchomiony. Proszę państwa, program Uwaga dla palących. Palących osób w wieku od 55 do 74 lat, które paliły minimum 20 lat. Albo przestały palić, ale od tego czasu nie upłynęło więcej jak 15 lat. No, program oczywiście o ograniczonej strukturze. My już zakończyliśmy rekrutację do tego programu. 4000 osób zrekrutowaliśmy. Uwaga, proszę państwa, w jeden rok. Takie było powodzenie tego programu. Dzisiaj w trakcie jego trwania już pacjenci przychodzą na kolejne kontrolne kolonoskopie.
A jak to się stało, że państwo trafili do nich, że można było ich zrekrutować, że byli chętni?
Różnymi sposobami, zapocząwszy od mediów, skończywszy na informacje w naszym Centrum Onkologii, na specjalnych monitorach. Ta informacja docierała właściwie do wszystkich pacjentów, którzy się pojawili w Centrum Onkologii. Mieliśmy specjalne wyprodukowane spoty telewizyjne, były ulotki, broszury, plakaty, wszystko to trafiało do nie tylko lekarzy rodzinnych, ale do ośrodków opieki społecznej. No, w wielu, wielu miejscach, ja bym powiedział wręcz atak taki promocyjny, coś co zaowocowało no, fantastycznym powodzeniem tego programu. I dzisiaj już wiemy, na dzisiaj, że jest blisko 50 osób z rozpoznanym nowotworem płuca. No, podstawowym celem tego screeningu, jak każdego innego, jest obniżenie umieralności z powodu raka płuca o przynajmniej 20%, ale poprzez uzyskanie wyższego odsetka resekcyjności. To właśnie pan profesor mówi, że tymi rękami, że tak powiem, operuje, no i chce operować jak najwięcej. Ale niestety pacjenci bardzo często zgłaszają się w wysokim stopniu zaawansowania. I ten odsetek resekcyjności, panie profesorze, jest około
15%.
15%. Czyli na 100 pacjentów, którzy się zgłosili do lekarza z rozpoznanym rakiem płuca, tylko 15 możemy zoperować. No i dzięki temu programowi chcemy
A pozostałych nie? Dlaczego?
No bo po prostu przekracza ich stopień zaawansowania, przekracza możliwości operacyjne. Ci pacjenci są leczeni w inny sposób, są leczeni chemioradioterapią, no ale tym samym tracą szansę na
czyli słabsze rokowanie już są.
To jest jakby tak gorsze rokowanie, no bo nowotwór w pewnej postaci no, przekroczył możliwości resekcyjne. No i wzrost tego wskaźnika resekcyjnego ma być właśnie drogą również do obniżenia umieralności z powodu tego nowotworu.
Dziękuję.
Ja chciałbym tak, jeszcze można bardzo, dodać, profesorze. Bo rak płuca ma taką specyfikę, że bardzo długo rozwija się podstępnie, bezobjawowo, nie dając żadnych szans na wykrycie poprzez chociażby występowanie objawów klinicznych, czy poprzez stwierdzanie jakiegokolwiek guzka, tak na przykład jak to się może dziać w przypadku raka piersi, czy raka skóry, gdzie te zmiany są widoczne, bądź mogą być wyczuwalne. W związku z tym...
A długo to jest jaki okres, żeby na przykład zachęcić też do tego przesiewowego badania, bo to przesiewowe badanie może na pewne rzeczy zwrócić uwagę, a jak ja się dowiem, to już jest za późno, tak mam rozumieć?
To znaczy w takiej sytuacji to badanie przesiewowe z niskodawkową tomografią komputerową, które dotyczy osób określonym w przedziale określonego wieku i palących papierosa, więc z grupy wysokiego ryzyka zachorowania, pozwala na to, że mimo, że ta osoba nie ma żadnych objawów, czuje się dobrze, pracuje, jeździ na rowerze, u tej osoby może już być wczesna faza raka płuca. Natomiast wczesna faza raka płuca gwarantuje to, że może taka osoba być zoperowana radykalnie, może być wyleczona z tej choroby, która jest największym zabójcą wśród nowotworów, jeżeli jest rozpoznana późno. I co jest też stosunkowo ważne, chociaż może tak medialnie w tej naszej dyskusji o zdrowiu wybrzmi, że jest to leczenie najtańsze. Jeżeli się we wczesnej fazie nowotwór zdiagnozuje, to leczenie operacyjne jest najskuteczniejsze i najtańsze. Późniejsze stadia wiążą się z tym, że musimy chorego leczyć w sposób długotrwały.
Czyli można powiedzieć najtańsze dla mnie, ale też dla państwa.
Dla państwa, dla płatnika, dla NFZ-u. Jest to dla pacjenta jest wygodne, bo to jest jednorazowe leczenie, natomiast w późniejszych okresach jest to leczenie długotrwałe, które może nawet przeciągać się na kilka lat i efekt tego leczenia nie zawsze jest satysfakcjonujący dla nas, a obciążenia dla płatnika, dla Narodowego Funduszu Zdrowia są w związku z tym bardzo duże.
A pan profesor ma takie doświadczenia, że ludzie no, potrafią zrezygnować z tych papierosów, no bo z jednej strony mamy to badanie przesiewowe, to jest jakiś dla mnie znak, mamy to wykrycie na przykład nowotworu, leczenie to mało inwazyjne, czy bardziej tak. inwazyjne. No i teraz czy pacjenci są na tyle myślący o sobie, że jednak wycofają się, czy wycofają swojego życia tego papierosa, do którego tak byli przyzwyczajeni te 20 czy więcej lat? Czy to jest jakieś takie myślenie, że to jest, no bo też no, słuchają nas różni ludzie, prawda? I teraz nie chcemy tak mówić sobie amuzom, tylko opowiedzieć się jakoś o realia.
Realia są takie, że porzucenie nałogu palenia tytoniu jest z reguły bardzo trudne. Z reguły pacjent, który dowiaduje się o chorobie nowotworowej, przestaje palić, podnosi go to bardzo na duchu, mówi o tym z dużą satysfakcją, że ja już nie palę 2 miesiące, 3 miesiące. Natomiast po pewnym czasie, kiedy otrzymuje informację, że już jest na przykład zoperowany, że ten chory, ta chora część narządu została usunięta, ta obawa jak gdyby mija i do nałogu wraca. Należy podkreślić, że bardzo ważna jest sytuacja taka, żeby oprzeć walkę z nałogiem palenia tytoniu na profesjonalnych poradach. W związku z tym w takich instytucjach jak szpitale onkologiczne, poradnie onkologiczne powinna być także poradnia pomocy osobom palącym, żeby ten sposób rzucania tytoniu oparty był na faktach, na udokumentowanych naukowo rozwiązaniach, także na działaniach farmakologicznych, po to, żeby skuteczność porzucenia nałogu palenia tytoniu zwiększyć. Ważne jest też to, żeby wspierała tę osobę pragnącą porzucić nałóg palenia rodzina, żeby to było jak gdyby wspólne zadanie, żeby z domu czy z mieszkania wyeliminować wszystkie rzeczy, które się z paleniem łączą. A więc jakieś zapasy tytoniu, czy jakieś popielniczki, czy wręcz towarzystwo, które przychodziło kiedyś na przykład na partię brydża, czy partyjkę szachów i to były osoby palące, żeby przeprosić, ale żeby od tego czasu już w tym domu nie palić, żeby jak gdyby wspierać tę osobę pragnącą porzucić ten nałóg, ponieważ jest to dla niej samej bardzo duże wyzwanie i bez wsparcia otoczenia i bez zaangażowania bliskich osób, ale także, tak jak powiedziałem, bez wsparcia fachowców, porzucenie palenia tytoniu jest trudną rzeczą.
Ja dodam, panie profesorze, że nasz program miał również taki aspekt antynikotynowy. Czyli wszyscy pacjenci, którzy do niego się zgłosili, otrzymywali poradę antynikotynową, otrzymywali, najpierw musieli wypisywać specjalny test uzależnienia od tytoniu. Mieli również taki test.
Był potwierdzeniem tego, że są uzależnieni?
Tak. Ja od głębokości uzależnienia. No i otrzymywali oczywiście adresy poradni antynikotynowych, adresy portalu, infolinii. No, czyli no, każdy, który zdaje sobie sprawę z tego, jak to jest szkodliwe, otrzymał również pomoc w tym zakresie. Zobaczmy na paradoks. Mówimy, jeden z najczęstszych nowotworów złośliwych na świecie, najczęstsza przyczyna umieralności z powodu nowotworów na całym świecie i na całym świecie najprostsza i najtańsza profilaktyka, jaką tylko można sobie wyobrazić.
Nie pali.
Rzucić palenie. I to nie przechodzi. Na całym świecie są wypalane miliardy papierosów. I do wielu, wielu osób no, nie dociera ta sytuacja, olbrzymiej słabości, olbrzymiego uzależnienia. Ta sama sytuacja dotyczy zresztą nie tylko chorób onkologicznych. To samo pan profesor o tym mówił, schorzeń kardiologicznych. Proszę państwa, wylewów krwi do mózgu, samych zabawów serca. Rocznie to jest ponad 100 tysięcy w Polsce. 70 tysięcy udarów mózgu. 10 tysięcy ponad. To jest osób, które mają olbrzymie kłopoty z miażdżycą kończyn dolnych. Ja, proszę państwa, swego czasu
to
pracowałem...
To powoduje tytoń, tak?
Tak, tak, tak. To bezpośrednia zależność od tytoniu, nie mam najmniejszych wątpliwości. I proszę mi wierzyć, że ja swego czasu pracowałem w klinice chorób naczyń, tam się specjalizowałem, u nieżyjącego dzisiaj jednego z największych profesorów chirurgii polskiej tego czasu, pana profesora Zygmunta Mackiewicza. I proszę mi wierzyć, że własnymi rękami musiałem dokonywać amputacji kończyn osób, które... No, doprowadziły do martwicy tych kończyn z powodu tytoniu. I ci ludzie nie rzucali palenia. Jakaż wielka jest siła nałogu. Skoro człowiek nie potrafi sobie odmówić palenia, doprowadzi do tego, że trzeba mu amputować kończynę. Najpierw jedną, potem bardzo często drugą. Człowiek, który kończy na wózku inwalidzkim i człowiek, który mimo wszystko z nałogu zrezygnować nie chce. Stąd nasz apel, jeszcze będziemy pewno o tym mówić, żeby najlepiej tego nałogu w ogóle nie rozpoczynać.
Dziękuję. Pan doktor Przemysław Przybylski. Teraz co robi województwo, prawda? Komisja Promocji Ochrony Zdrowia. Na co możemy liczyć? Na jakie wsparcie? Jakie programy? Bo to też ta odpowiedzialność za życie społeczne, za rodzinę i społeczeństwo.
Jeden z atrybutów nowoczesnej, skutecznej służby zdrowia na miarę XXI wieku to oprócz logistyki, nowych środków farmakologicznych, postępu techniki, to przede wszystkim profilaktyka, o której ciągle się zapomina, o której znaczeniu przypomniał nam pan profesor i pan doktor Tomasz Mierzwa. Niespełna 15 lat temu, jak zacząłem pracować w komisji, która nadzoruje procesy służby zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim, to nazwa tej komisji była po prostu Komisja Zdrowia. Ale nazwa uświadomiła nam to, jak ważne jest zjawisko edukacji profilaktycznej i nawet uległa zmiana tytułu tej komisji, Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia. I kiedy konstruujemy budżet i przedstawiamy skarbnikowi, to 1/3 budżetu przeznaczamy właśnie na działania profilaktyczne. To, o czym mówił pan profesor, o czym mówił pan doktor, te wszystkie programy to są również finansowane przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Teraz też robimy kontynuację. Była promulgata również tych środków, dlatego że widzimy zależność pomiędzy stanem zdrowia a świadomością prozdrowotną. I tu, jak panowie już powiedzieli, że no, i pierwotna profilaktyka, i wtórna, i stąd też, proszę państwa, na terenie naszego województwa powstało dużo takich inicjatyw, które możemy dostrzec, na przykład zewnętrzne siłownie, które mają zmienić nawyk, tryb życia, które mają zachęcić do aktywności fizycznej. Na terenie naszego województwa chyba z 300 kilometrów wybudowano ścieżek rowerowych. To jest ogromny koszt, ogromna logistyka, ale to nie jest współmierna korzyść do uratowanych i do komfortu życia i również przeżycia pewnego nawyku, który ratuje życie w poszczególnych jednostkach naszych mieszkańców. I to jest, myślę, bardzo ważne i odpowiedzialne zadanie jednostek samorządu terytorialnego, żeby tak kształtować politykę prozdrowotną poprzez edukację. Tu panowie wykonali tytaniczną pracę, którzy zarządzają Centrum Onkologii, które wzorcowo jest prowadzone, za co w imieniu samorządu dziękuję i panu profesorowi, dyrektorowi i panu koordynatorowi Mierzwie, bo to nie jest kwestia tylko wtórnej profilaktyki, ale również pierwotnej w tym sensie, że pobudzają świadomość te spoty, audycje radiowe, telewizyjne. Sam miałem przyjemność z panami tu przed rokiem występować właśnie w tym studiu, ażeby promować ten program, o którym mówił pan doktor Mierzwa. papieża dotyczący właśnie palaczy czynnych i w związku z tym pokazuje to, jaki jest to bardzo ważny aspekt, ażeby poprzez świadomość zmniejszyć również koszty ekonomiczne, ale przede wszystkim wdrożyć pewien nawyk prozdrowotny, który jest nie bez znaczenia właśnie w tej filozofii, optyce nowoczesnej służby zdrowia, bo proszę Państwa, nie jest bez znaczenia brak ruchu, otyłość, używki takie jak alkohol i nikotyna. Natomiast od tych zjawisk edukacyjnych, prozdrowotnych będzie zależało, jaka będzie kondycja rodziny, a pamiętajmy, że rodzina jest podstawową komórką społeczną, z której składa się naród i to, jak będzie funkcjonowało państwo, zależy również od tego paradygmatu edukacji, w jaki sposób będziemy wychowywać nie tylko młode już teraz pokolenie, ale również ludzi dorosłych, bo często jest tak, że młodsze pokolenie jest bardziej świadome tych zjawisk profilaktyczki pierwotnej niż dorośli. Często właśnie przez dzieci, przez młodzież, przez studentów trafiamy do świadomości również ludzi dorosłych. Paradoks polega na tym, że często to są ludzie wykształceni w poszczególnych dziedzinach zawodu, które wykonują, natomiast w przypadku właśnie tych zachowań prozdrowotnych wydaje się, że zatrzymali się na pewnym rozwoju, które nie daje takich kompetencji społecznych, witalnych, że nie mogą w właściwy sposób ocenić sytuacji, czy nawet dbać o swoją kondycję życiową. A cóż jest bardziej ważnego w relacji do samego siebie, niż to, żebyśmy zadbali właśnie o własne zdrowie. Dokonuje się właśnie poprzez tą świadomość i poprzez edukację. Proszę Państwa, przygotowując się do audycji, departament przygotował mi konkretne zestawienia i proszę sobie wyobrazić, że od tego, w jaki sposób będziemy podchodzić również do profilaktyki wtórnej, czyli na poszczególnych etapach życia będziemy korzystać z tych programów screeningowych, będzie również zależał komfort życia oraz to, co nazywa się długością życia. I to jest bardzo ważny czynnik, widzą to samorządy, jednostki samorządów terytorialnych, które są organami prowadzącymi dla poszczególnych placówek medycznych, ale również to jest trend ogólnopolski, widzi to również ministerstwo i stąd też właśnie zachęca się poszczególne środowiska, ażeby począwszy od szkół, poprzez uczelnie, ale również poprzez środowiska pracy, czy te, które są opiniotwórczymi w wymiarze życia społecznego, żeby uświadamiać siebie nawzajem, jak ważną rolą jest właśnie badanie przesiewowe. Tak jak już to pan profesor powiedział, że raz w roku jeździmy na przegląd samochodu, a często z braku świadomości nie korzystamy z badań przesiewowych, takich jak kolonoskopia, czy kobiety nie korzystają z tą mamobusu. Wiemy, że niejednokrotnie te badania są sfinansowane, a nie ma na ich zapotrzebowania właśnie z braku świadomości. I myślę, że taka audycja jak dzisiaj ma pobudzić naszą świadomość i determinację do tego, żeby przynajmniej raz w roku podstawowe badania sobie zrobić, a w zależności od w jakiej dekadzie życia jesteśmy, żeby sobie właśnie uświadomić potrzebę badań przesiewowych. W Szwecji, podobnie jak u nas obowiązuje kalendarz szczepień, tak w Szwecji w zależności w jakiej dekadzie życia jest poszczególny obywatel, ma obowiązek również badań przesiewowych. I myślę, że warto by wziąć pewien wzór, czy pewną świadomość ze Szwedów, że może to uchronić nas, naszych bliskich, od tragedii rodzinnych, życiowych, że często w kwiecie wieku przedwcześnie musimy kogoś z bliskich pożegnać, przeżywamy z tego powodu traumę, a społeczeństwo traci wykształconego często jednostkę, która mogłaby pracować na rzecz własnej rodziny i społeczeństwa. I stąd też myślę, że dzisiejsze spotkanie to przede wszystkim apel do każdego z nas, żeby korzystać z tych środków, które mamy, z tych możliwości, które mamy. Tak jak mówię, Centrum Onkologii w Bydgoszczy działa wzorcowo i myślę, że warto korzystać, wchodzić na stronę stacjony internetowe. Pan profesor i pan doktor Mierzwa mówili o spotach reklamowych, czyli i tych, które były przez media transmitowane, i te, które były w Centrum Onkologii dedykowane do pacjentów, którzy korzystali z pomocy medycznej tej placówki. Ale nade wszystko warto, żeby nie tylko pobudzały świadomość, ale zachęcały do udziału. W ramach naszych projektów, które finansujemy jako województwo kujawsko-pomorskie, mamy diagnozę projektu dotyczącego profilaktyki nowotworu głowy i szyi. Proszę sobie wyobrazić, że 11 tysięcy rozpoznanej jednostki chorobowej, o której mówiłem, to 65% aż w trzecim i czwartym stadium zachorowalności było. A jeśli na początku tej choroby zostałaby dobrze postawiona diagnoza właśnie poprzez badanie przesiewowe, aż w 95% można by całkowicie wyeliminować następstwa tej choroby. A zatem warto, żebyśmy popatrzyli z odpowiedzialnością na siebie, ale również na bliskich. I myślę, że największą rzeczą, jaką możemy zrobić właśnie w tej kampanii prospołecznej, to uświadamiać, zachęcać i mówić o możliwościach, które dzisiaj współczesna medycyna stwarza poprzez właśnie badania przesiewowe profilaktyczne.
A skoro już o tych projektach różnych mówimy, to chciałbym zachęcić Państwa do skorzystania z badania Profilaktyka 40+, przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia i mocno propagowane przez NFZ. Proszę Państwa, sieć poradni POZ, które to realizują, to jest badanie, które składa się z badania antropometrycznego, no, czyli waga, wzrost, wskaźnik BMI, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, ale również badania krwi. Nie tylko na podstawową morfologię krwi, ale również na lipidogram, czyli na poziom cholesterolu, LDL, HDL, trójglicerydów, poziom glukozy, ale również tam są testy onkologiczne. U mężczyzn jest to badanie PSA, bardzo często u 40-latka pierwsze w życiu, i u obu płci jest to test KU na krew utajoną. Oczywiście jest to jednorazowe badanie, no ale chodzi o start w profilaktykę. Chodzi o nabranie pewnego nawyku. Jest to jedno badanie w wieku 40+, właściwie osoby od 40 lat wzwyż mogą takie badanie zrobić. No i jeżeli wykryta jest jakakolwiek patologia, no to lekarz POZ już wie, co dalej robić. Jeżeli wykrył hipercholesterolemię, no to tę cholesterolemię będzie leczył. Jeżeli widzi z badań antropometrycznych, że mamy do kłopoty już właśnie to, co pan profesor mówił, z nadwagą lub otyłością, no to w jaki sposób wspólnie z pacjentem nad tym popracują. Jeżeli będziemy mieć dodatki test KU na krew utajoną, no to oczywiście badanie endoskopowe. No a jeżeli podniesione PSA u młodego mężczyzny, no to natychmiastowa konsultacja urologiczna w celu wykonania biopsji prostaty i sprawdzenia, czy nie jest to początek choroby nowotworowej. To raz, a nade wszystko to, co powiedziałem, pewien nawyk, że być może to będzie początek tego, że właśnie co roku takie badanie możemy wykonać, już nie w projekcie 40+, ale w oparciu o możliwości lekarza rodzinnego.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś temat, jaki podejmujemy na antenie w ramach rozmów niedokończonych, profilaktyka nowotworów jako podstawa zdrowia rodziny i społeczeństwa. Nasi goście, profesor nauk medycznych Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy, doktor nauk medycznych Tomasz Mierzwa, koordynator Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy, i dr Przemysław Przybylski, wiceprzewodniczący Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Telefony do studia, do Radia Maryja, Polska Północna, 56 655 23 55, Polska Południowa, 56 655 23 56. Dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 100 i 536 600 200. Oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi z końcówką 66. Thank you. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Hanna z Warszawy. Witam serdecznie panów profesorów, ojca Grzegorza.
Dziękujemy.
Ja chciałabym, ponieważ panowie profesorowie tutaj zwrócili uwagę na bardzo ważną sprawę badań przesiewowych, ja chciałabym zwrócić uwagę na badanie mamograficzne i wyjaśnić panom profesorom, dlaczego to badanie, tego badania kobiety unikają, bo panowie są mężczyznami, więc myślę, że to jest trudno zrozumieć, nie mając doświadczenia po takim badaniu. Otóż to badanie polega na tym, właściwie na ściskaniu piersi w pionie i w poziomie, czyli każda pierś dwukrotnie jest ściskana i ten nacisk, tak jak mi powiedziała pani, która wykonywała takie badanie u mnie, że ten nacisk, norma, ta górna norma wynosi 20 kg nacisk. Ta pani mówi, ja pani zrobiłam nacisk 10 kg i praktycznie był to nacisk, którego ja nie mogłam wytrzymać, mimo że jestem bardzo odporna na ból. I zrobiłam tylko połowę tego badania i podziękowałam za to badanie. Natomiast wiadomo mi, i tutaj nawet był kiedyś w Radiu Maryja program też dotyczący nowotworów piersi, i dzwoniły też panie, które mówiły, że właśnie po takim badaniu miały wręcz zaśnienione całe piersi. Jedna pani dzwoniła, mówiła, że miała całe piersi czarne. Jeszcze chciałam powiedzieć panom profesorom, że po takim nacisku, nawet te, które ja miałam, ten 10 kg podobno, to na przykład ból trwa nie godzinę, tylko ten taki ból pozostaje kilka godzin, a czasem i dłużej. Więc takie badanie właściwie wydaje mi się po prostu niebezpieczne i myślę, że wielu kobietom wydaje się bardzo niebezpieczne, bo taki ucisk, taki nacisk, prawda, tak silny, który powoduje i taki ból trwający długo, a niejednokrotnie, jeśli to jest tak jak pani pielęgniarka, która to wykonywała, mówiła, że norma jest do 20 kg, to jest praktycznie niebezpieczne i myślę, że bardzo wiele kobiet, które miały takie doświadczenia albo usłyszały od innych, prawda, swoich znajomych o takich doświadczeniach, się po prostu tego badania boi. Natomiast jeśli chodzi o, więc ja zrobiłam na przykład badanie USG, które na szczęście wyszło negatywnie, więc wszystko było w porządku, ale dla kobiet w wieku powyżej, chyba granica chyba jest 60 lub 65 lat, już badanie USG nie jest refundowane, tylko dla kobiet młodszych. Natomiast te panie starsze już są skazane tylko na mamografię. Więc chciałabym właśnie poruszyć ten problem. Aha, jeszcze chciałam zapytać panów profesorów już tak na marginesie tej sprawy. Badanie rentgenowskie, na przykład klatki piersiowej czy innych, prawda, części ciała, jest wykonywane praktycznie bez żadnego nacisku, prawda? Natomiast to badanie wymaga tak ogromnego nacisku, prawda, na to miękkie ciało. I chciałam właśnie zapytać panów profesorów, czy wydaje mi się, to znaczy jako laikowi, wydaje mi się to dziwne, że, prawda, że można zrobić badanie rentgenologiczne na przykład płuc, czyli jest to też obraz głębokiej, prawda, części tego ciała. Natomiast tutaj musi być to zrobione z takim ogromnym naciskiem. Więc na to chciałam zwrócić uwagę panów profesorów, lekarzy, że kobiety po prostu unikają tego badania, bo ono jest bardzo...
Dziękuję. Zobaczymy, co nasi goście powiedzą. Bóg zapłać, pani Hanno.
No, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za ten głos i my sobie oczywiście zdajemy z tego sprawę. Natomiast mam wrażenie, że jest właśnie na odwrót. Pacjentki, które weszły w program, kontynuują te badania raz na dwa lata, mimo że one najczęściej nazywają to pewnym dyskomfortem. Odpowiadając na pytanie, dlaczego konwencjonalne zdjęcie klatki piersiowej różni się od mamograficznego, droga pani, musi się różnić. Po prostu zdjęcie klatki piersiowej polega na tym, że się przykłada klatkę piersiową do stołu rentgenowskiego i wykonuje najczęściej na wdechu prześwietlenie. W piersiach musi być inaczej. Jak pani sama powiedziała, robimy po dwa zdjęcia w każdym ujęciu piersi. To znaczy pionowym, jak to pani określiła, poziomym, czyli tak zwane zdjęcie boczne. I musi to być związane z tym, że pierś jest ułożona na specjalnej płytce, a druga płytka dokonuje jej rozpłaszczenia. Ten ucisk nie jest dla samego ucisku. Ten ucisk wywołuje odpowiednie ułożenie piersi i dzięki temu promienie, które mają przejść przez pierś, są w stanie odróżnić zmiany chorobowe od normalnej budowy piersi. Stąd to badanie w sensie screeningowym wykonujemy dopiero od 50 roku życia. Dlatego, że to jest ten wiek, w którym zaczyna się proces, my go nazywamy inwolucji gruczołu, czyli zaczynają zanikać gruczoły piersi, a w ich miejsce pojawia się tkanka tłuszczowa. A mammografia tak naprawdę opiera się na kontraście pomiędzy tkanką gruczołową a tkanką tłuszczową. I tu już mamy odpowiedź, dlaczego zaczynamy ten screening od 50 roku życia. Po prostu wcześniej wykonywane badania mammograficzne byłyby w dużym odsetku nieczytelne. Dlatego, że dotyczyłyby pań z gruczołowymi piersiami, nie byłoby tego kontrastu z tkanką tłuszczową i badanie stałoby się po prostu niemiarodajne. Stąd dobrze wykonane badanie mammograficzne zawsze wiąże się z pewnym uciskiem, natomiast już pomijając liczby, powiedziałbym, tego ucisku, no to na ogół, ja przyznam szczerze, no badając czasami kilkadziesiąt pacjentek dziennie, tak jak mówię, najczęściej słyszę o pewnym dyskomforcie związanym z mammografią, ale najczęściej same pacjentki mówią, że to wobec oczekiwanego wyniku nie ma żadnego znaczenia. Spotkałem w ostatnich kilku latach jedną pacjentkę, która rzeczywiście, w której powstał krwiak w piersi, no ale wyjaśniając temat w pracowni rentgenowskiej, no, były kłopoty z współpracą z tą pacjentką, bo to trzeba rzeczywiście technik radiologiczny, który wykonuje, musi mieć znakomitą współpracę co do ułożenia nie tylko piersi, ale również pewnej statyki ciała. No i wtedy na ogół to badanie, tak jak mówię, no, w większości pacjentki nie oceniają go jako bolesne. Oceniają go je po prostu jako pewien sposób dyskomfort i ucisk piersi. Absolutnie niezbędny do tego, żeby sprawdzić, czy w piersiach nie ma zmian, które mogłyby być groźne.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Telefonuję z Warszawy, pacjentka po operacji piersi. Panie doktorze, witam serdecznie i chciałam zapytać. Ja starałam się robić mammografię co dwa lata. W ubiegłym roku zrobiłam w czerwcu, ale ze względu na okres wakacji i wnuki dopiero we wrześniu wynik był rozpatrzony o pani doktor i oczywiście było coś podejrzanego, że tam coś jest w piersi i pani oczywiście można było robić, można nie było robić. Wszystkie badania były wykonane na miejscu w przychodni, bo teraz już jest wszystko. Ale pani doktor dała skierowanie do szpitala i powiedziała, z takimi rzeczami nie chodzą panie, to nic groźnego, ani jedna pani chciałaby to mieć co pani, a ma gorsze. No i dobrze, ja się zgodziłam, żeby to usunąć. Oczywiście jak przyszło i operacja została wykonana w październiku. Okazało się po raporcie, że jest troszkę za mało wycięte. Następna w grudniu. Po raporcie wyszło tak. Rak przedinwazyjny in situ. Za jakiś czas, w lutym była radioterapia dwa tygodnie. Wcześniej jeszcze była wizyta u lekarza, onkologa, który właśnie tą radioterapię zalecił i dostałam jedną tableteczkę, żeby ją brać. No i biorę. Chciałabym zapytać pana doktora, co to za zjawisko i co może być dalej? To tyle.
Może pan doktor dopyta jeszcze jakąś kwestię?
Nie, ja rozumiem, tak? Że... No, dziękuję pani bardzo za ten głos. To pani podkreśla coś, co jest, bym powiedział, solą tego programu. Postać, którą pani wykryto, czyli tak zwany nowotwór przedinwazyjny, tak go nazwijmy. To właśnie o takie postaci chodzi w wykryciu badania, w wykonywaniu badania mamograficznego. Rak przedinwazyjny albowiem to jest taka postać, która nie jest jeszcze zdolna dać przerzutów. To jest taka postać, która jest już widoczna w mammografii w bardzo specyficzny sposób, najczęściej w postaci rozproszonych albo w skupiskach mikrozwapnień. Taka postać, która musi być operowana, bardzo często potem poddana radioterapii właśnie, no i często jeszcze leczona potem hormonoterapią, no pod warunkiem, że oczywiście w tkance tego nowotworu znajdują się specjalne receptory hormonalne. Także proszę panią, no to był ten, to jest ten najpiękniejszy przykład właśnie regularnie wykonywanych badań mammograficznych. One są po to właśnie wykonywane co 24 miesiące, że to jest ten okres, w trakcie którego no, może się zdarzyć przy następnym badaniu wykrycie pewnych zmian. Myślę, wie pani, no musiałbym się oczywiście zapoznać dokładnie z raportem badania, ale myślę, że no, kto miałby być optymistą, jeżeli nie pani, nowotwór wykryty na czas, nowotwór wykryty w postaci przedinwazyjnej, nowotwór właściwie leczony, bo ta druga operacja, o której pani mówiła, polegała na tym, żeby poszerzyć margines. Widocznie w marginesie okazało się, że są jeszcze rozproszone komórki nowotworu przedinwazyjnego, a zatem została pani zoperowana radykalnie, poddana uzupełniającej radioterapii i w tej chwili jest pani w trakcie hormonoterapii, którą prawdopodobnie przez lat 5 trzeba będzie przyjmować. Myślę, że możemy pani pogratulować i no, radzić, żeby była pani naprawdę dobrej myśli. Serdecznie pozdrawiamy.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
dzwoni
i zawsze.
Maria ze Śląska. Mam takie pytanie. Jestem po 6 cyklu chemii, rok temu. To jest rak czustki. Rak czonu macicy, przepraszam. I takie mam działanie uboczne, że mam mrowienie w nogach, takie zdrętwienie nóg, rąk. No i lekarz, który teraz, bo wszystko skończyło się dobrze, te badania te tomograficzne wyszły dobre. Nie mam nacieku, węzły chłonne, wszystko jest w porządku. I teraz pytałam tego lekarza, żeby mi powiedział, jak pomóż, bo to jest bardzo uciążliwe, że te drętwienia tych rąk i nóg. I on powiedział, ja nic pani nie poradzę. No i tak się męczę już rok czasu, ciężko to jest znosić, no ale Bogu dziękuję za to, że wyszłam z tego i cieszę się zdrowiem. Mam 83 lata.
Bardzo dziękuję, pan profesor.
Dziękujemy bardzo za ten głos. Ja się ucieszyłem, bo zmieniła pani rozpoznanie i ten rak trzustki, który zawsze brzmi tak dramatycznie, został zmieniony na raka trzonu macicy, co jest oczywiście znacznie lepszym rokowaniem i to jest bardzo pozytywny element. Jest pani no, w tym gronie osób, które mogą się cieszyć wyleczeniem z tego nowotworu, aczkolwiek za cenę pewnych ujemnych następstw wynikających z przyjmowania chemioterapii, które są czasem obarczone zjawiskiem, które my nazywamy polineuropatią, taką po cytostatykach, które doprowadzają do tego, że czujemy parestezję i inne czucie niż normalnie w opuszkach palców i rąk i także na stopach. I tutaj jest pewnego rodzaju bezradność i niestety muszę powiedzieć, że najlepszą metodą jest oczekiwanie i upływ czasu, ponieważ nie ma jako takiego cudownego leku, który by pozwolił zastosować go i usunąć te objawy, niestety takie niepokojące, takie dość przykre dla pacjentów. One po prostu po pewnym czasie wygasają I na to należy liczyć. Natomiast no, najważniejsze jest to, że pani nie będzie miała już
A pewien czas to jest?
To jest kilka lat. Niekiedy to się utrzymuje już na stałe.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi z tej strony Magdalena Hus, pediatra i lekarz rodzinny kujawsko-pomorskie. Pozdrawiam bardzo serdecznie księdza prowadzącego i panów profesorów, doktorów. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za tę wspaniałą audycję. Chciałam się odnieść w zasadzie do dwóch spraw. Nie mogę się zgodzić z tą pacjentką, przepraszam, z tą panią, która mówiła, że jest taki niby wielki ból. Ja bardzo przepraszam, ale też mam doświadczenie, też się badam i wcale to nie jest taki ból. To rzeczywiście jest tylko dyskomfort i też nie zawsze, a ratujący nam życie. Nie wiem, dlaczego ta pani ma takie odczucie. Oczywiście ja to szanuję, ale nie wiem, albo miała źle może technicznie, albo jakaś wyjątkowa sytuacja. Więc apeluję do wszystkich pań, że proszę się tego nie bać, to jest ratunek dla naszego życia. Muszę jeszcze jedną rzecz powiedzieć i przepraszam z góry, że nie jest może związana tak ściśle z dzisiejszym tematem, ale się wtedy nie dodzwoniłam. Była 3-4 tygodnie temu audycja odnośnie COVID-u i szczepień i muszę się odnieść, ponieważ ja też uczestniczyłam w szczepieniach COVID-u i pracowałam w COVID-zie i chcę powiedzieć o ważnych naukowych doniesieniach, że szczepienia COVID-owe chroniły wręcz, i to są dowody naukowe na całym świecie, od ciężkich przebiegów zapalenia mięśnia sercowego. A tam były tutaj w audycji, ja bardzo przepraszam, ale głosy, które że niby zapalenia mięśnia sercowego wywołane szczepieniami. To jest, chcę powiedzieć, to jest bardzo ważne. Zapalenie mięśnia sercowego po przebytym COVID-zie u dzieci, populacji młodzieży i dorosłych dużo cięższe niż duży mniejszy procent poszczepiennych. Te poszczepienne nie wymagały w ogóle ojomu i ciężkich procedur w porównaniu z tymi po-covidowymi. Mało tego, jeszcze mam takie wnioski. Szczepienia w ogóle chronią nas od chorób zapalnych, a jeżeli zapadamy na choroby zapalne, to obniżamy działanie naszego układu odporności. Myślę, że również w kwestii chorób nowotworowych. Sprawny układ odporności na pewnym etapie poradzi sobie nawet z komórkami nowotworowymi, ale jeżeli będziemy go osłabiać przez choroby, którym mogliśmy zapobiec przez szczepienia, to on nie będzie taki sprawny. Bardzo przepraszam, dziękuję bardzo, że się mogłam dodzwonić i wszystkim szczęść Boże.
Pani doktor, ja to przekażę i panu doktorowi Zbigniewowi Martyce, który wtedy był, bo to specjalista chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, i był też doktor Jerzy Milewski, też specjalista chorób wewnętrznych, więc ja im przekażę. Zapisałem sobie pani telefon, wyślę im ten plik audio, niech posłuchają i ja pani, jak coś się odniosą, to jakoś spróbuję pani odpowiedzieć, bo oni tego teraz nie zrobią, chociaż tu nasi goście są chętni odpowiedzieć.
Bardzo i są szczęśliwa, bo ja naprawdę, ja niedawno uczestniczyłam w ogólnopolskim zjeździe medycyny po dyplomie pediatria i mieliśmy podawane naprawdę ścisłe wyniki badań naukowych w liczbach. Ja wtedy miałam przygotowane, teraz nie mam przed sobą, gdzie można porównać zapadalność i przebieg zapalenia mięśnia sercowego po chorobie, a po szczepieniu odnośnie populacji młodzieży i dorosłych.
Dziękuję.
Dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani szczęść. Doktor.
Pani doktor, dzięki jeszcze raz dzięki za tę wypowiedź i tę pierwszą część na temat mammografii i właśnie tego, co ja najczęściej słyszę od pacjentek, tego dyskomfortu. No i na temat szczepień również. No, my jako środowisko musimy mówić jednym głosem. No i nie ma żadnej wątpliwości, że te dane, które pani w tej chwili podaje, są na danymi już w tej chwili sprawdzonymi, naukowymi. No, stanowiska przeciwne oczywiście można szanować, ale zdecydowanie musimy mówić jednym głosem i w jakiś sposób zdawać sobie sprawę, że jednak ta pandemia którą pomalutku być może będziemy kończyć. No, została okiełznana jednak głównie dzięki szczepieniom. I być może jest również tak, jak pani doktor mówi, jeśli chodzi o te system immunologiczny i komórki nowotworowe i nadzór nad systemem walki z nowotworem. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że pani doktor również jest naszym sojusznikiem w sprawie profilaktyki onkologicznej. No i że oczywiście nie dzieci, ale być może ich rodziców w jakiś sposób przekieruje pani również na badania onkologiczne.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Z tej strony Artur z Podlasia.
Dziękuję.
Krótko tylko tak. Pytanie mam. Mam 60 lat i w tej chwili za już niecałe 10 dni jestem skierowany na rezonans. Jest to względem prostaty, którą mam podniesioną poprzez badania PSA już od ubiegłego roku, faktycznie biorąc, przekroczyły PSA 7 punktów. To jest dość wysoko, jak na mój wiek. I to się już ciągnie dłuższy czas, dopiero teraz, jak gdyby jestem skierowany po raz pierwszy przez lekarza na takie, to jest drugi mój rezonans będzie do konfrontacji. Miałem w ubiegłym roku pierwszy zrobiony, teraz jest po porocznej przerwie drugi rezonans zrobiony, żeby się upewnić, co tam jest, czy coś tam może wykazać na rezonans, nie wiem. Ale lekarz mówi mi, specjalista, że będę prawdopodobnie poddany biopsji jednak koniecznie. Czy ta biopsja, bo tak są różne opinie o tej biopsji również, że ona może też i spowodować w pewien sposób takie rozwścieczenie ewentualnie tych komórek nowotworowych, jeżeli tam są, to, że to może też spowodować to większy może problem nawet niż załagodzić. Czy to jest konieczne? To jest po pierwsze ta biopsja. Po drugie, czy jaki bym się spodziewał ewentualnie po tej biopsji dalszych ewentualnych leczenia jakiego, co by było uwzględnione w tym kierunku, żeby wykonać? Czy mógłby pan doktor powiedzieć? A co by się mógł spodziewać? Oczywiście w zależności od wyniku, jaki tam będzie, to też jest inna sprawa, tego się nie znamy.
A był pan już jakoś leczony, czy tylko dwa razy te badanie?
Ja byłem w sumie nieleczony, ja po prostu mam już tam obciążenia dłuższy czas, od wielu lat, właściwie wcześniej się to mnie zaczęło, ten przerost nastąpił, ale w ostatnich 3 latach, powiedzmy, poskoczyło mi to dość mocno, bo miałem wcześniej około 4 punktów, coś takiego, to już tak wysoko było, taka maksymalna granica jest, tych 4 punktów do 60 roku życia powinna być przynajmniej, tak z tego co wiem, a miałem też przekroczone, ale ostatnie te 2 lata, powiedzmy, poskoczyło mi poszło mi do góry mocno. Może to było spowodowane tym, że rowerem więcej jeździłem, tak się mówi, że rower też na to może udziaływać, bo to tak jest. Może trochę alkoholu, typu wino, lubię czerwone czasami wypić, to też mogło tam troszkę podnieść. Już takie są i szukam takich różnych sytuacji, które mogą to spowodować.
Tylko niedużo, nie? Nie, bo niektórzy mówią, że kieliszek i dlatego zrobili taki kieliszek 0,75. Nie taki.
To znaczy, bywało i tak, że tak, bo ja jestem takim, spokoszem win czerwony tylko i one mi czasem bardzo tak fascynują, że tak, że coś lubię wina czerwone, to już od wielu lat robię, że tak powiem.
Panie Arturze, poproszę naszych gości, żeby...
Jeszcze jedno pytanie dodatkowe, bo tak się mówi ogólnie, że w takim wypadku wszystkich nowotworów ewentualnie odciągnąć kompletnie, wyrzucić kompletnie cukier. Cukier jest, który powoduje, że nowotwór na tym żyje. Czy to jest prawda? Czy to faktycznie rozwija ten nowotwór, cukier? Bo mam wiele głosów tego i specjalistów, którzy mówią, że tak, że cukier trzeba kompletnie wyłączyć. No i w ogóle
cukier jaka dieta, prawda? Jaka dieta?
Tak, jako dieta, tak.
Dziękuję
za te odpowiedzi. Dziękuję.
Dziękuję, panie Arturze. Z panem Bogiem, pan profesor Janusz Kowalewski.
No, rak prostaty, który pan się spodziewa i którego pan pragnie uniknąć, jest bardzo popularnym nowotworem. No i w zasadzie mówi się, że powyżej 85 roku życia to 80% mężczyzn może mieć raka prostaty. I zwykle nie są to bardzo dynamiczne sytuacje, bardzo dynamiczne i groźne dla życia stany. Dobrze jest, że pan się kontroluje, że pan robi te badania obrazowe, które są zapisane. Natomiast wydaje się, że jeżeli będzie podejrzenie w rezonansie magnetycznym, że są zmiany sugerujące raka prostaty, to biopsja jest niezbędna, żeby to potwierdzić bądź wykluczyć. PSA 7 to jest PSA, które jak najbardziej wykonanie takiej biopsji uzasadnia. Natomiast w tej chwili nic nie wskazuje na to, że byłoby możliwe przypuszczenie, że to jest już faza zaawansowana, że nie będzie możliwe radykalne miejscowe leczenie. Jeżeli rak prostaty się potwierdzi, to w zasadzie jest miejscowo zaawansowany, to wchodzą w grę dwie w zasadzie równorzędne metody leczenia, albo można prostatę usunąć operacyjnie, także z wykorzystaniem techniki robotowej w tej chwili, która jest techniką najbardziej operacyjnie w tej chwili zalecaną. Ewentualnie można ten gruczoł napromienić w różnych konstelacjach czasowych, niekoniecznie 30 razy, może to być także obecnie kilka razy na nowoczesnym sprzęcie i wyniki są identyczne. Natomiast kwestią najistotniejszą jest to, żeby mieć pewność w badaniu mikroskopowym, że gruczoł krokowy jest wolny od nowotworu, bądź nowotwór w tym gruczole jest.
A ta biopsja, jak to się ma?
Co do niebezpieczeństwa biopsji, chciałem pana absolutnie uspokoić. Biopsje są wykonywane właściwie w każdym przypadku weryfikacji prostaty. Tak jak pan profesor mówił, no albo ona potwierdza, że jest nowotwór, albo nie. Obawiam się, że u pana ta biopsja będzie potrzebna. Nie ma albowiem rozpoznania nowotworu prostaty bez jego badania histopatologicznego. No a materiał do badania histopatologicznego można uzyskać tylko w trakcie biopsji. Tak samo jest, proszę państwa, z guzem piersi, tak samo jest z guzem tarczycy, tak samo jest z rakiem żołądka, kiedy robi się endoskopię i pobiera wycinki, tak samo jest z rakiem jelita grubego, kiedy robi się kolonoskopię i pobiera wycinki, tak samo robią ginekolodzy z rakiem szyjki macicy, kiedy pobierają wycinki lub wyskrobiny z trzonu macicy, ba, tak samo jest z guzami mózgu, kiedy neurochirurdzy wkraczają, robią trepanację czaszki głównie po to, żeby pobrać badania badania histopatologicznego. Proszę być absolutnie spokojny, nie ma najmniejszych danych, żeby po biopsji były jakieś cechy rozsiewu choroby nowotworowej. Ona w pańskim przypadku jest po prostu niezbędna. Niezbędna do rozpoznania i wraz z rezonansem magnetycznym, tak jak pan profesor powiedział, będzie służyć do wystopniowania choroby. Do tego, żeby zobaczyć, jaki jest jej stopień zaawansowania i wtedy właśnie podjęcie odpowiedniej decyzji co do leczenia. Trzymamy kciuki. No niemniej, tak jak pan profesor powiedział, poziom PSA 7 mikrogramów na mililitr to jest no, w pana przypadku 60-latka prawie dwukrotnie podwyższony poziom PSA. Trzeba działać.
Bo tak rok do roku było 4, teraz 7.
Tak,
prawda?
Tak. No jest wyraźny wzrost, w związku z tym koledzy zaczęli działać. Kolega urolog skierował.
A ten cukier, alkohol, jak to?
No co do cukru to jest legenda. Absolutnie. No, nie mamy najmniejszych powodów, żeby twierdzić, że nowotwór żywi się cukrem. Dieta, no o diecie można by długo mówić, może jeszcze będziemy o tym wspominać. Ja mam na myśli dietę w profilaktyce onkologicznej, prawda? Bo dzisiaj co choroba w trakcie leczenia onkologicznego, to każdy uważa inną dietę i też nie zawsze słusznie. Natomiast jeżeli chodzi o dietę w profilaktyce onkologicznej, no to musimy zacząć od przestrzegania zasad tak zwanej piramidy zdrowego żywienia. Ona jest co kilka lat aktualizowana przez Polski Instytut Żywności i Żywienia. I dzisiaj, proszę państwa, jej podstawą, bo piramida to jest coś, co ma bardzo trwałą podstawę i pewien szczyt. Tak? Na tym szczycie jest, proszę państwa, no wyraźnie trochę tak jak w latarni morskiej, informacja, za dużo spożywamy czerwonych mięs. I właściwie znając przyzwyczajenia naszego społeczeństwa, od razu możemy powiedzieć, że właściwie nie ma domu, w którym nie należałoby to ograniczyć. I to pewno o 1/3 spożycia czerwonych mięs od razu na rzecz mięs białych, czyli drobiowych i mięsa rybiego. Ja wiem, że odezwą się głosy, że ryby są szalenie drogie. Ja mówię tylko o właściwie skomponowanej diecie. To jest ten szczyt. Unikajmy tych czerwonych mięs. Podstawa natomiast, i teraz uwaga, proszę Państwa, najnowsza wersja polskiej piramidy żywności, podstawa to aktywność ruchowa, tak? Czyli zanim przygotujesz posiłek, idź poćwicz. No a potem oczywiście pewne
i
zasady.
I po jedzeniu też poćwicz.
Tak, czyli zawsze tych kilka posiłków dziennie, nie te trzy podstawowe, ale również dwa pośrednie, pełnoziarniste produkty zbożowe, czyli dwa razy przynajmniej nabiał, czyli no przynajmniej pięć razy dziennie warzywa i owoce. Proszę Państwa, to nie jest żaden truizm. Warzywa i owoce to jest no jedno z większych źródeł witamin i barwników. Witamin grupy A, witamin grupy C, witamin grupy E, które są tak zwanymi wymiataczami wolnych rodników tlenowych. Wolne rodniki tlenowe to są takie substancje, które zawierają pojedynczy atom tlenu. One powstają w przeróżnych naszych reakcjach metabolicznych i krążą w tkankach, no będąc czasami inicjatorem choroby nowotworowej, miażdżyce, stanów zapalnych. No i każda substancja, która obniża poziom tych wolnych rodników tlenowych, jest substancją pożądaną, a takimi są właśnie witaminy i barwniki. Barwniki, mówię o barwnikach w warzywach i owocach. No, o karotenie to większość nas słyszała, to jest charakterystyczne zabarwienie marchwi, ale są jeszcze inne, jak na przykład likopen. To jest ten, który daje tę purpurę pomidora i czerwonej papryki. Rzecz no absolutnie niczym nie zastąpialna. Dlatego no to w ten sposób powinniśmy w jakiś sposób kształtować nasze diety. Natomiast w trakcie leczenia to już lekarz indywidualnie dobiera dietę. Na ogół nie są one wiele, szczególnie jakoś zmieniane. My zresztą mamy również w Centrum Onkologii od jakiegoś czasu zespół dietetyczny. To on właściwie wkracza już wcześniejszych fazach leczenia, ocenia, czy u pacjenta no, głównie z nowotworem przewodu pokarmowego, ale nie tylko. Mamy do czynienia z niedożywieniem, decyduje o tym, w jaki sposób przygotować pacjenta do leczenia i nie tylko chirurgicznego, ale również leczenia chemicznego lub radioterapeutycznego. No, uczy tego pacjenta jakby w jaki sposób również przygotowywać swoją dietę. Ale to już jest dieta w trakcie leczenia choroby nowotworowej. A ja raz jeszcze apeluję o taką konstrukcję diety, która będzie sprzyjać brakowi zachorowania.
Dziękuję.
Jeżeli pan prosił o wyjaśnienie, czy odstawić cukier, jako taką substancję prostą, to ze wszech miar apeluję, że można to zrobić i to będzie z pożytkiem dla zdrowia na pewno. Jak najmniej cukrów prostych w diecie, to jest dobry pomysł.
Dziękuję. Radio Maryja, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja dzwonię z Mazowsza. Moje imię Elżbieta. Ja mam bardzo wdzięczna jestem za takie audycje, które mówią o profilaktyce. Sama zresztą mam takie wykształcenie i bardzo sobie cenię. Tylko proszę nie odbierać tego, że to jest jakaś forma pretensji do osób prowadzących, ale jedno się mówi, a praktyka wygląda bardzo mizernie. Sama doświadczyłam tego, bo chciałam zrobić badanie mammograficzne i okazuje się, że kobiety do 69 roku życia są tym badaniem objęte. To samo z cytologią, jako badaniem bezpłatnym. I chociaż ja jeszcze nie skończyłam 70 lat, ale pani powiedziała mi, że nawet gdybym przyszła w styczniu, a urodzona byłabym w grudniu, to ja już rocznikowo mam 70 lat. I nie może mi w ramach programu NFZ wykonać tego badania. Podobnie jest z cytologią. To było w Instytucie Onkologii na Ursynowie w Warszawie. O to pytałam. I podobnie jest z wieloma innymi jeszcze badaniami, na przykład poziom witaminy D3, czy na niektóre badania tarczycy, bo też mam problem z tarczycą, może skierować tylko lekarz endokrynolog, a lekarz pierwszego kontaktu nie. Ja mam wizytę raz na rok wyznaczaną. I jak to jest? No jak to jest w rzeczywistości? Czy ja teraz mam odbyć pielgrzymkę taką, iść najpierw do lekarza ginekologa bądź onkologa, na którą będę czekała na pewno bardzo długo, żebym dostała skierowanie na to badanie mammograficzne, które też niekoniecznie musi być wykonane od ręki. Zwłaszcza, że miałam robione badanie USG i tam jakaś tłuszczakowa zmiana została wykryta. No i właściwie jestem bezradna. Ja jestem, powtarzam jeszcze raz, bardzo wdzięczna za wszelkie audycje, które poszerzają świadomość ludzi. Natomiast no właśnie tak wygląda praktyka i to jest takie, no jakoś nie przekłada się to na rzeczywistość i nie satysfakcjonuje. I chciałabym zapytać, co ja mam zrobić w takiej sytuacji, żeby, czy rzeczywiście nie ma innej możliwości, żeby bez skierowania, bezpłatnie zrobić takie badanie? Czy u osób w moim wieku już nie występują nowotwory?
Bardzo dziękuję.
Bardzo bym prosiła o odpowiedź. Dziękuję bardzo. I no, przepraszam, nikogo nie chciałam urazić.
Nie. Właśnie warto dopytać, czy to tylko ten przedział, czy później jesteśmy zdani na siebie, prawda?
No właśnie. I na wzbogacanie prywatnych klinik czy prywatnych gabinetów, kiedy tak. Przez całe życie się płaci składki, a w zasadzie niewiele korzysta. Przynajmniej w moim przypadku.
Dziękuję pani
bardzo
Elżbieto.
Bardzo serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panowie?
Jeśli można, to najpierw bardzo pani dziękuję za ten telefon.
Pan Przemysław Przybylski z Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Bo on pokazuje, jaką ważną rolę świadomość profilaktyki ma. I to jest, jesteśmy cały czas w tej drodze, żeby do jak największej mas świadomości trafiać z edukacją prozdrowotną. I myślę, że ten pani głos jest tylko jeszcze wołaniem do wszystkich środowisk, do samorządowców, do szkół, do środowisk opiniotwórczych, żeby z jeszcze większym dynamizmem i skutecznością zachęcać do profilaktyki. Również do tego zdrowego stylu życia, sposobu odżywiania, a zatem do tych wszystkich atrybutów, które no, wykluczą nam powstawanie chorób nowotworowych. Natomiast co do wieku, to może tu poproszę pana doktora Tomasza Mierzwę.
Tak, proszę panią, my tu dzisiaj nawet wyjaśnialiśmy. Powtórzmy. Zakres wieku badania screeningowego w mammografii jest 50-69 lat i liczy się rocznik. Nie trzeba mieć ukończonych lub nie. Liczy się rocznik. Zakres wieku badania cytologicznego jest 25-59 lat. Za tymi zakresami wiekowymi stoją no, żmudne badania naukowe właśnie w takim kierunku, jakie grupy wiekowe objąć badaniem screeningowym, no bo nie ma kraju na świecie, który jest w stanie objąć badaniem screeningowym całą populację. A zatem przyjmujemy grupy wysokiego ryzyka. I oczywiście pani ma rację, że pani nie jest wolna od zagrożenia chorobą nowotworową po skończeniu 69 roku życia. Natomiast pani udział w tym badaniu jest już zakończony. Nie wiem, czy pani skorzystała z tego badania przed skończonym 70 rokiem życia, czy nie. Natomiast na dzisiaj no, musi pani poprosić lekarza POZ o skierowanie do poradni onkologicznej, poradni ginekologicznej, bo niektóre poradnie ginekologiczne mają podpisane kontrakty na wykonywanie badań mammograficznych lub do poradni chorób piersi. No, uzmysłowmy sobie, że chodzi o badanie profilaktyczne, zatem nie ma jakiegoś powodu do pośpiechu i tutaj no, postępowanie kolegów z Instytutu Onkologii w Warszawie było absolutnie słuszne. Pani po prostu zakończyła wiekowo udział w badaniu profilaktycznym, co nie znaczy, że nie trzeba dalej o siebie dbać. No i te pacjentki już spoza programu zgłaszają się również w tym samym rytmie, czyli mniej więcej co 2 lata do poradni onkologicznej, w której będzie pani miała przeprowadzone badanie palpacyjne piersi i otrzyma skierowanie na badanie mammograficzne. U nas w Centrum Onkologii to jest ten sam dzień i badania lekarskiego, i badania mammograficznego. Przestrzegałbym badanie USG, to jest również odpowiedź dla pierwszej pacjentki, która z nami do nas się dodzwoniła. Badanie USG nie zastępuje badania mammograficznego, zwłaszcza w wieku no, 60-70 lat. Badanie USG jest dobrym badaniem diagnostycznym u pacjentek młodszych, u pacjentek w wieku, o którym mówimy, ono jest pomocnicze czy uzupełniające w interpretacji badania mammograficznego. Nie możemy zastąpić badaniem USG, badania mammograficznego u pacjentki w wieku powyżej 60 lat. A zatem zapraszam panią do dalszej współpracy w poradni onkologicznej i do wykonywania mammografii w odpowiednim czasie.
Jeśli można, jeszcze tylko bym dodał, że odpowiadając na Pani pytanie co do może pewnych kłopotów logistycznych, że między innymi intencją Narodowej Strategii Onkologicznej jest to, żeby ułatwić również proces leczenia pacjentom. Proszę mieć świadomość, że niestety, o czym panowie, pan profesor, pan doktor koordynator Tomasz Kmierzwa mówił, tych pacjentów przybywa, a zatem również mamy świadomość, że trzeba usprawnić pewien logistycznie prowadzenie tego procesu i na bieżąco monitorujemy i reagujemy również na Państwa sugestie, również na Pani głos, który dzisiaj wybrzmiał.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, Barbara Polska Północna. Ja chciałam tylko zapytać. Tak. Jest to bardzo ważne badanie krwi w kale, tak? Ale podobno jest jakaś nowa metoda, która bardzo precyzyjnie i szybko i dokładnie ocenia właśnie ten krew w kale, który daje diagnozę ewentualnie na CA przewodu pokarmowego. No właśnie, bardzo dziękuję szanownym lekarzom, gdybym mogła otrzymać. Jaka to jest metoda jakaś taka teraz nowa, badanie dokładne krwi w kale. Bóg zapłaci.
Bardzo dziękujemy.
Proszę Państwa, test kału na krew utajoną jest testem, który wykonuje się na kilka sposobów. Nawet ta najnowsza metoda, o której Pani mówi, nie przekracza czułością około 80-85%, a zatem ma mniejszą czułość niż badanie kolonoskopowe. Test kału jest testem, bym powiedział, profilaktycznym, który ma nam w jakiś sposób wskazać u pacjentów, którzy byli już po badaniu kolonoskopowym kilka lat temu i pytanie, czy to badanie kolonoskopowe powtarzać, bądź też u pacjentów, no nie okłamujmy się, opornych w wykonaniu badania kolonoskopowego, dla których taki test wykonujemy. No i taki test, jak mówiłem, w odsetku 75% jest testem, powiedziałbym, odpowiadającym z rzeczywistości, no ale jeżeli on wyjdzie dodatni, no to nic niestety pacjenta nie uchroni przed badaniem kolonoskopowym, bo to jest właśnie taki sygnał. Uwaga, w sposób podstępny w kale znajduje się krew. Szukajmy przyczyny. Zatem nie jest to test, który jest w stanie zastąpić kolonoskopię, ale jest to test pozytywny i jest to test, który jest bardzo często wykorzystywany w takiej prediagnostyce czy pre-spotkaniu profilaktycznym.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna z Wielkopolski. Ja mam takie pytanie. U mamy stwierdzono esicę i nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów układu pokarmowego okrężnicy. Była skierowana na onkologię i wszelkie badania, które tam zostały przeprowadzone, lekarz, który ją badał, stwierdził, że nie nadaje się do żadnej operacji, na żadną operację lekarską, ani na, żeby podano jej chemię. Ma cukrzycę, jest otyła, nadciśnienie i lekarz, który ją badał, stwierdził, że nic nie można dalej z tym wszystkim zrobić. Co by pan doktor na to zaradził? Co by dalej można zrobić?
Ja może włączę mikrofon panu doktorowi.
No jest pytanie. Rozumiem, że wszystkie badania diagnostyczne mama przeszła.
Tak, na onkologii była.
No, ale jakie badania przeszła? Czy miała badanie kolonoskopowe?
Tak, kolonoskopię. No wszelkie badania przeszła właśnie.
I nie stwierdzono choroby nowotworowej?
No niby jest podejrzenie choroby nowotworowej.
Nie stwierdzono, dobrze słyszałem?
Nie, jest podejrzenie choroby nowotworowej.
Podejrzenie, a nie stwierdzono.
Wydaje się, że jest pewna sytuacja taka, że u niektórych pacjentów my stosujemy taką zasadę też. Ona jest stosowana rzadko, ale jeżeli pacjent ma bardzo dużo chorób współistniejących, takich, które uniemożliwiają podjęcie radykalnego leczenia onkologicznego, które jest leczeniem obciążającym. Na przykład leczenie obciążające jest, leczeniem obciążającym jest operacja. Tak jak tutaj należy sądzić, jest podejrzenie nowotworu esicy, wobec tego można by zrobić operację na jelicie grubym. Ewentualnie można by podać chemioterapię, ale to jest także leczenie obciążające, szczególnie układ krążenia. W związku z tym, jeżeli pani mama jest osobą chorą, która ma graniczną wydolność układu krążenia, być może nie będzie się kwalifikować do żadnego tego typu leczenia. W związku z tym niejako zaniechano dalszej diagnostyki, ponieważ ta diagnostyka byłaby daremna, gdyż leczenia nie można by było tak i tak zastosować, nawet po potwierdzeniu nowotworu, z przyczyn ogólnych. Po prostu dla pani mamy lepszym wyjściem jest dbanie o ogólny stan zdrowia, czyli tak zwane podtrzymujące, intensywne dbanie o zdrowie, leczenie tych chorób podstawowych, które mama w tej chwili ma i o które trzeba się troszczyć, a podjęcie agresywnego leczenia przeciwnowotworowego mogłoby przynieść pogorszenie ogólnego stanu zdrowia. No, tak należy to być może interpretować. Skoro zrezygnowano z wnikliwego i pieczołowitego rozpoznawania tego nowotworu, a zakończono postępowanie na podejrzeniu nowotworu.
To wystarczy, pani Anno, taka odpowiedź?
Tak, jeszcze chciałam się zapytać, bo właśnie przed chwilą było też pytanie, tam pani się pytała też o tym krwawieniu w stolcu. No bo to no też mama właśnie ma te krwawienia w stolcu.
One mogą być różnego pochodzenia. Jeżeli miała badanie endoskopowe i dotarto w tym badaniu do esicy, a to nie jest daleko od brzegu odbytu, i tam zmiany nie znaleziono, to być może przyczyna leży zupełnie gdzie indziej. Trzeba jej szukać w innym odcinku przewodu pokarmowego, to po pierwsze. A po drugie, być może nie jest to w ogóle przyczyna onkologiczna, bo pacjenci z wielochorobowością przyjmują różne leki, w tym również leki tak zwane przeciwkrzepliwe, czyli te tak zwane w cudzysłowie rozrzedzające krew. I to bardzo często właśnie w wyniku ich przyjmowania pojawia się krew w stolcu. No a być może, tak jak mówię, mama wymaga dalszych badań, bo być może przyczyna tego krwawienia znajduje się poza jesicą i w ogóle poza jelitem grubym. No to wymagałoby, tak jak pan profesor mówi, wielu żmudnych badań. Pozostaje pytanie, czy takie badania podejmować.
Dziękuję, pani Aniu.
A mogę jeszcze jedno pytanie zadać?
Proszę.
Bo tam właśnie stwierdzono naciek nowotworu złośliwego, najprawdopodobniej naciek gruczolokoraka.
No to jak nie stwierdzili? Tak.
Jeżeli stwierdzono naciek gruczolokoraka, to istnieją wszelkie przesłanki ku temu, żeby rozpocząć właściwe leczenie. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, być może organizm pani mamy jest za słaby, ogólnie rzecz biorąc, na to, aby podawać agresywne leczenie przeciwnowotworowe. Czyli mimo że nowotwór został rozpoznany, to mama nie będzie się kwalifikować do leczenia, bo stan ogólny, być może także wiek, choroby współistniejące, głównie stan układu krążenia, uniemożliwi podjęcie radykalnego leczenia albo operacyjnego, albo podawania chemioterapii. Tak czasami niestety jest.
Dziękuję, pani Anno.
No, dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Radio Maria, proszę bardzo.
Halo.
Witamy.
Zenon, Wielkopolska.
Prosimy, panie Zenku.
Pytanie krótkie. PSA skoczyło na 9. No to do urologa, specjalisty z Bydgoszczy, na Jurasza, rezonans, biopsja. Biopsja pokazała, nie ma raka, się cieszy. Co dalej robić?
za 9.
Do obserwacji. No wydaje mi się, że dalsza kontrola urologiczna, no i dalsza obserwacja badania PSA, bo oczywiście badanie PSA jest tylko badaniem wstępnym. No bardzo często wskazuje na to, że jest w gruczole krokowym nowotwór, ale skoro w biopsji go nie wykryto, no to pozostaje tylko i wyłącznie obserwacja kliniczno-laboratoryjna, czyli okresowe kontrole dalszego poziomu PSA, no i wizyty u urologa, no który zadecyduje, czy wobec dalszego wzrostu tego wskaźnika nie trzeba będzie w przyszłości ponowić biopsji prostaty. Na dzisiaj nie pozostaje nic innego, jak tylko pozostawać w obserwacji.
Dziękuję. Radio Maryja, proszę bardzo.
Szczęść Boże, słuchaczka z Karpacia. Prosimy. Mam takie pytanie. Jeżeli pacjent dostanie skierowanie na badanie rektoskopii i gastroskopii, a skończone ma 75 rok życia. Czy obowiązuje w Polsce taki przepis, zakaz, że ta osoba nie może być badana przy stałym znieczuleniu, czy przy całkowitym uśpieniu?
Nie ma takiego przepisu oczywiście. Mogą być sytuacje kliniczne, w których no, wykonanie takiego badania w znieczuleniu ogólnym no, może być przeciwwskazane u danego pacjenta. Natomiast nie ma absolutnie żadnego przepisu, który by rygorystycznie zabraniał wykonywania badania kolonoskopowego w znieczuleniu ogólnym wobec ukończonego 75 roku życia, czy nawet starszym osobom.
Bo tak się spotkałam z takim właśnie zdaniem, że już nie po prostu pokazane skierowanie w danym ośrodku, pokazane tylko skierowanie i pytanie, czy skończony jest 75 rok życia? Tak. Więc nie wolno usypiać, tylko na żywo robione badanie ma być. Czyli nie ma takiego przepisu, tak?
No i my tutaj nie o takim przepisie nie słyszeliśmy. Być może tak jak mówię, no, pracujący w tym ośrodku anestezjolodzy z pewną dozą takiej ostrożności podchodzą do znieczulenia osób starszych, ale to tak jak mówię, może wynikać tylko i wyłącznie z ich obciążenia różnymi chorobami, a nie tylko z powodu ukończonego 75 roku życia.
Przepraszam, chodzi o taki przypadek, że przychodzi się ze skierowaniem, jeszcze nie ma żadnych badań, nic kompletnie, no taki z ulicy pacjent i usłyszy. Skończony 75 rok życia, nie wolno usypiać, tylko na żywo badanie. No więc, czyli takiego przepisu, zakazu takiego w Polsce nie ma. Dziękuję za odpowiedź. Nie ma.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam takie pytanie, krótko i na temat.
Pana imię?
Proszę?
Pana imię?
Grzegorz ze Świętokrzyskiego.
Dziękuję.
Czy korzystając z rehabilitacji, a będąc po zawale i mam wszczepiony kardiowerter oraz mając raka prostaty, czy mogę korzystać z zabiegów prądowych i magnetycznych na tej rehabilitacji?
Dziękuję. Jakie?
Czy mogę korzystać z zabiegów prądowych, czy tam magnetycznych, na tej rehabilitacji? A jestem po zawale, mam szczepiony kardiowerter, a jeszcze mam na dodatek raka prostaty.
Kiedy zostało ukończone leczenie raka prostaty?
W trakcie dopiero.
No to na razie mają się wstrzymać z wszelkimi zabiegami rehabilitacyjnymi z użyciem prądu elektrycznego.
Aha. To znaczy, że z prądów elektrycznych nie mogę korzystać, a jakby były jakieś zabiegi magnetyczne, mogę?
To, no, pole magnetyczne to też z prądem związane, absolutnie nie.
Aha. Rozumiem. No to wszystko.
To dobrze, że pan pyta. Dziękuję.
Dziękuję, szczęść Boże.
Radio Maryja, bardzo proszę. Halo, słyszymy się? O, niestety, to może inny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałam do radia.
Jest pani na antenie, już panią słyszymy. Pani nam się przedstawi i podejmie temat.
Szczęść Boże. Jestem tego, moje imię Elżbieta Chojnacka z Wałbrzycha. Chciałam
Dziękuję.
Się spytać, czy i ja mam wykryłam sobie guzek w piersi, pod piersią duży. a 37 lat mam stymulator, no i inne tam poważne choroby. No i przypuszczam, że tą mamografię to ja nie będę mogła zrobić, bo mam akurat ten stymulator w piersi wsadzony mam, a tego w piersi lewą, a guzek wykryłam w piersi prawej. I jakie badania mam zrobić? Bo zapisałam się na USG piersi i dopiero 6 czerwca prywatnie. I a co poza tym jeszcze? Jakie wykonać?
Proszę panią, no ja myślę, że nie jest wykluczone wykonanie mamografii, nawet jeżeli ten kardiowerter znajduje się w obrębie piersi, bo będzie go widać w mamografii, ale nie powinien przesłonić obrazu tej piersi, a zawsze możemy zrobić tylko mamografię prawej piersi, której dotyczy pani choroba, ale prawidłowo powinny być wykonane mamografia obu piersi, no plus USG, na które pani oczekuje, no a potem jeżeli rzeczywiście oba badania wskażą na istnienie podejrzanej zmiany litej, no to następnie biopsja gruboigłowa, która pobierze materiał do badania mikroskopowego i oceni po pierwsze, czy zmiana jest chorobą nowotworową, czy nie, a jeżeli tak, to czy mamy do czynienia z którymś z 5 czy nawet 6 typów nowotworu piersi. Dzisiaj, proszę państwa, rak piersi przestał być jednolitą chorobą. Dzięki badaniom immunohistochemicznym, w których określamy obecność receptorów w tkance guza, no, podzieliliśmy te nowotwór piersi na kilka typów. Wszystkie one właściwie leczą się zupełnie inaczej. Niektóre tylko operacyjnie, niektóre operacyjnie z leczeniem uzupełniającym, a w niektórym rozpoczęcie leczenia jest związane z zaczęciem przyjmowania leczenia systemowego. Na dziś oczywiście zbyt trudno byłoby powiedzieć, jaka sytuacja będzie u pani. Natomiast no, proszę absolutnie nie rezygnować z dalszej diagnostyki. USG będzie tutaj badaniem wspomagającym. Myślę, że lekarz onkolog nie zrezygnuje z mammografii. Powtórzę, że kardiowerter nie przeszkadza w wykonaniu badania mammograficznego. No i oczywiście prawdopodobnie niezbędna będzie biopsja tego guzka.
Mam stymulator serca. Mhm. 37 tak. lat. I właśnie to jak taki jest ucisk duży, to ja się
ale
boję, że
nie tej tylko pan doktor powiedział, że ucisk będzie nie tej piersi, tylko w tej, w której pani wyczuła guzek.
Gdyby się pani bardzo niepokoiła.
W tej jednej piersi. Tak.
Proszę panią, kwestia tego ucisku to już sobie wyjaśniliśmy również przy udziale naszych radiosłuchaczy. Natomiast no, gdyby pani się rzeczywiście miała bardzo obawiać, to zawsze można zrobić mamografię jednej piersi, tej chorej, a tę drugą pozostawić bez mamografii. Zawsze to też jest jakieś wyjście przy pani obawie, jeżeli chodzi o ucisk na defibrylator. Natomiast no, z mamografii chorej piersi zrezygnować nie wolno. Tak samo jak nie będzie wolno rezygnować, jeżeli oczywiście badania potwierdzą istnienie zmiany litej, czyli guzka piersi, z biopsji gruboigłowej. No to jest absolutny kanon rozpoznania raka piersi. Proszę państwa, na całym świecie robi się tak samo. Na całym świecie wykonuje się biopsję gruboigłową w celu pobrania materiału do badania mikroskopowego. Bez tego nie mamy rozpoznania i właściwego leczenia raka piersi.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Stefan z Lubuskiego. Ja miałem 2 lata temu wykonane usunięcie 2 polipów w odbytnicy i miałem takie rozpoznanie. Jeden gruczolak cewkowo-kosmkowy z neoplazją śródnabłonkową małego stopnia, tu po angielsku chyba pisze Love Great, usunięty w granicach zdrowych tkanek. Drugi polip hyperplastyczny. Mam teraz zaleconą kolonoskopię w 2024 roku. Czy teraz to oznacza, że taki gruczolak, czy tam ten polip może odnowić się w tym samym miejscu, czy ewentualnie w innym miejscu, czy to oznacza, że mam skłonność do takich właśnie gruczolaków i ewentualnie, jeżeli on został usunięty w granicach zdrowych tkanek, czy mogę być w jakimś stopniu spokojny?
A jak to się stało, że pan poszedł na takie badanie?
To było zupełnie związane z tym, że ja miałem szczelinę odbytu, zacząłem krwawić. Pojechałem na badania i lekarz proktolog stwierdził poprzez jeszcze nie kolonoskopię, ale tym badaniem takim krótszym, to nie pamiętam jak to, rektoskopia to się nazywa chyba, stwierdził, że są polipy i skierował mnie na kolonoskopię wtedy.
Pan ma lat ile?
Mam w tej chwili 70, a dwa lata temu były te badania robione.
Dziękuję. Przepraszam, że tak dopytuję, ale żeby nasi goście też mogli konkretnie odpowiedzieć, panie Stefanie. Panie doktorze?
No, wszystko się zgadza, proszę pana, tak. W przypadku istnienia gruczolaka, o którym pan mówi, bo hiperplastyczny to jest właściwie bez problemu. Natomiast ten pierwszy, cewkowo-gruczołowy, to jest właśnie to, o czym mówiliśmy. To jest ta sól tego programu. To właśnie usunięcie tego typu polipa, myślę, na dzisiaj w 100% można powiedzieć, uchroniło pana przed wystąpieniem choroby nowotworowej. A ta powtórna kolonoskopia dokładnie z tych samych powodów, o których pan mówi. Dokładnie trafił pan w dziesiątkę. Po pierwsze, nie wiadomo, czy w innym miejscu się nie pojawią polipy i to jest podstawowa rzecz. Po drugie, oczywiście, no, pomimo radykalnego usunięcia, trzeba miejsce, w którym polipektomia była wykonana, skontrolować. Gdyby pojawiły się następne polipy, one oczywiście również będą musiały być usunięte i znów przebadane. Aczkolwiek no, uznajemy, że no, częściej jak raz na 3 lata w takiej sytuacji kolonoskopię wykonywać nie trzeba. Wszystko się zgadza i wszystko jest dokładnie tak, jak przyjmujemy to w standardach postępowania w całym kraju.
Dziękuję panie Stefanie.
Dziękuję również. Bóg zapłać.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ze Śląska Krystyna. Mam pytanie do szanownego pana i profesora.
Tak.
Czy jak się bierze po prostu akard, zażywa przy stentach i Plavix 75, czy można zrobić zabieg zaćmy na po prostu oku? Czy to nie będzie przeszkadzało w niczym? Czy trzeba uzgodnić, iść do kardiologa, poczekać i po prostu zapytać z racji tej, bo tu już słyszałam, że przy tych właśnie lekarstwach akardzie, przy rozrzedzonej krwi, czy to nie będzie wpływu miało przy ściąganiu zaćmy? To by było tylko na tyle, chciałam uprzejmie zapytać i przechodzę na odbiór.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
Dziękuję. To pytanie jest zasadne o tyle, ponieważ że przy każdym zabiegu kwestia leków przeciwpłytkowych czy przeciwzakrzepowych jest bardzo istotna. Natomiast ale o zasadzie odstawienia czy pozostawienia tych leków decyduje zawsze zespół operujący i znieczulający. Natomiast operacja zaćmy odbywa się w strefie tak zwanej beznaczyniowej w zasadzie. W związku z tym, według mojej wiedzy, te leki mogą być z powodzeniem stosowane. Nie trzeba ich odstawiać i można zrobić operację zaćmy, czyli usunąć soczewkę bez konieczności ingerencji w dotychczasowy sposób leczenia.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja z zapytaniem takim. Ja mam na kręgosłupie naczyniaki i właśnie o to chodzi, że z jednym lekarzem neochirurgiem, który właśnie rozmawiam, to właśnie o to chodzi, że każe mi kontrolować, a u drugiego byłam, to powiedział, że by się z tym zażegnać, że to jest od urodzenia i to już nie ma co się tym głowie zawracać.
A jak to jest od urodzenia, czy od jakiegoś czasu?
To znaczy się po prostu, jak ja się robiłam sobie rezonans. Także to było ze 3 lata temu. Ale jeszcze lepsze, bo właśnie na tym rezonansie powiedzieli, że to jest nowotworowe. I właśnie nie wiem, co ja mam robić. Czy ja po prostu mam to dalej kontrolować, czy po prostu to zostawić w spokoju.
Pani imię?
Może pan doktor mi odpowie.
Pani imię?
Wiesława.
Dziękuję.
Proszę panią, no bez operacji nie dalej kontrolować. No nie mamy pewności, czy to jest zmiana wrodzona, a na ogół one jednak pojawiają się w późniejszym wieku niż tylko przy urodzeniu. No poza tym mogą pojawić się następne. W większości naczyniaki podlegają obserwacji, w większości neurochirurdzy rzadko kiedy zlecają jakiekolwiek leczenie, tylko po prostu obserwacja kliniczna, czyli wizyta u neurochirurga, tak jak on tam zalecił, pewnie pierwsza za pół roku, następna za rok i okresowo powtarzane badanie rezonansem magnetycznym, żeby skontrolować, jaki jest tam naczyniak.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja mam pytanie do pana doktora, bo ja tak w ostatniej chwili tutaj włączyłem.
Dzisiaj temat profilaktyka nowotworów. Taki
rozumiem.
Mamy temat.
Odkryto u mnie raka prostaty i badania porobione, to badanie kości. To wyszło dobrze, że nie ma przerzutów. No jest to rozwinięty tam prawy płat, to jest 4x4. Lewy tam jest mało zajęty płat i pytanie jest takie, bo tu mi, ja dzwonię spod Beskidzia, lekarze zaproponowali leczenie hormonalne, ale jest możliwość zrobienia operacji tym robotem, Da Vinci, coś takiego. I ja mam pytanie takie, czy lepiej operację zrobić, czy to leczenie przyjąć hormonalne?
A jak to się stało, że pan trafił do lekarza? Ile pan ma lat?
No, ja mam 77.
Mhm. Poprosimy, który z panów?
Pan proszę doktor pana, więc tak. No, wybór metody leczenia jest ewidentnie związany ze stopniem zaawansowania choroby nowotworowej. Do tego służy badanie urologiczne, poziom PSA i ocena w USG urologicznym i w rezonansie magnetycznym. I wszystkie te badania razem składając, lekarz urolog interpretuje, proponując leczenie. Leczenie hormonalne jest zarezerwowane raczej dla zaawansowanych postaci raka prostaty. Czyli jeżeli jest mowa o tym, że pan mógłby być operowany, no to pan powinien być operowany, jeżeli już, to tak jak pan profesor dzisiaj wspominał, no tą chyba najbardziej dzisiaj rozpowszechnianą metodą robotyki, czyli za pomocą robota właśnie Da Vinci, bądź też metodą laparoskopową, bo są koledzy, którzy znakomicie również tą metodą operują. Jest jeszcze, o czym również pan profesor dzisiaj wspominał, metoda radioterapii. No uwzględniając pana wiek 77 lat, to oczywiście jest metoda traktowana jako alternatywna. Nie wiem, jak ogólny stan zdrowia pana, czy byłyby duże ryzyko okołooperacyjne. W związku z tym, no powtórzę, że leczenie hormonalne to jest raczej dla zaawansowanych postaci tych pacjentów, których nie możemy operować lub nie możemy ich poddać radioterapii z różnych powodów. Jeżeli tylko takie leczenie jest rozważane i w ogóle w jaki sposób się o nim wspomina, no to należy je rzeczywiście rozważyć, bądź alternatywnie zastąpić je radioterapią. Leczenie tylko hormonalne byłoby chyba leczeniem nie do końca optymalnym.
Mm-hmm. A dostępność takiego robota? Jak to wygląda?
No trudno mi powiedzieć jak na Podbeskidziu, ale panie profesorze, zawsze
teraz
możemy
nie
zaprosić.
Nie ma konieczności rejonizacji. W związku z tym pacjent ma prawo wyboru ośrodka. W ośrodków z robotami tego typu jest kilkadziesiąt w Polsce w tej chwili. Także
ja również z lekarzem, to jest Urowita, to jest w Chorzowie i powiedział mi, że mój przypadek się kwalifikuje do operacji tym robotem.
Tak, proszę skorzystać.
Że to krótkie, że to mało inwazyjne, tak mi to naświetlono. A tu mam jeszcze też receptę wystawioną przez miejscowy szpital na tą terapię, znaczy leczenie hormonalne. No ale to w takim układzie
jeżeli specjalista wydaje się mi, że jeżeli specjalista, urolog widział możliwość wykonania operacji, to tak jak pan profesor mówi, proszę z tego skorzystać. Leczenie hormonalne byłoby chyba w takiej sytuacji leczeniem suboptymalnym.
Dobrze. To ja bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Bardzo
pozdrawiam.
Dziękujemy panu. Dziękujemy. Panowie, no 4 minuty mamy do końca. Jeżeli możemy podsumować i to spotkanie i jeszcze jakieś wątki poddać, bo na początku w telewizji nawet pan profesor mówił o tym, że dobrze by było taką edukację szeroko pojętą i współdziałań różnych, czy resortów w państwie i tak dalej, no żeby jednak do tej profilaktyki tak przekonać siebie, próbować przekonać innych, no bo widzimy, jakie skutki to może mieć w naszym życiu. No ale chociażby też no, długość później tych terapii, jak one będą rokowały, no i nawet obciążenie finansów, prawda, bo możemy się powiedzieć, że się nie przejmujemy NFZ-em, ale nie w tym rzecz.
Pan profesor tak. Janusz Kowalewski. Myślę, że ta audycja jest bardzo cennym elementem w edukacji w ogóle i wpisuje się bardzo ładnie w to, co chcielibyśmy osiągnąć. Mianowicie wiele zachorowań na nowotwory mogłoby być uniknionych. Można uniknąć wiele zachorowań poprzez właściwe zachowanie nas samych. W naszych rękach jest nasze zdrowie. To trzeba wyraźnie powiedzieć. Profilaktyka jest bardzo istotnym elementem tego, co nazywamy długością i jakością naszego życia. Medycyna naprawcza, a więc ten element, z którym wiążemy zwykle największe nadzieje, że oto zachorujemy i medycyna nam pomoże, będziemy zdrowi, bo przecież są takie wspaniałe szpitale i dobrzy lekarze, nie zawsze będzie mogła w 100% wyleczyć nas z zaawansowanych nowotworów. W związku z tym właściwa edukacja jest niezmiernie istotna po to, żeby ograniczyć możliwość zachorowania na nowotwory poprzez właściwe odżywianie, właściwe spędzanie czasu w aktywności fizycznej, nie podejmowanie nawyku palenia tytoniu lub porzucenie tego nawyku, unikanie napromieniowania słonecznego i korzystanie z badań profilaktycznych. W ten proces powinny się włączyć nie tylko agendy Ministerstwa Zdrowia, ale także Ministerstwa Oświaty, Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Finansów w odpowiedni sposób, redystrybując system podatkowy promujący właściwe żywienie, właściwą edukację i prozdrowotną, czy właściwe sposoby zachowań.
Dziękuję. Pan doktor Tomasz Mierzwa.
No nic dodać, nic ująć. Ja powiedziałbym, nawiązując do słów ojca Grzegorza, no mnie się marzy taki jeden duży projekt międzyresortowy oczywiście. Mówię o projekcie edukacyjnym. Mówię o projekcie edukacyjnym dla szkół, mówię o projekcie edukacyjnym dla dorosłych, który byłby realizowany na wielu, wielu, wielu płaszczyznach. No i tutaj dedykuję panu doktorowi Przybylskiemu, który jednocześnie jest wybitnym ekspertem Ministerstwa Edukacji, że być może taki projekt mógłby powstać w przyszłości. Coś, co byłoby dziełem wielu ministrów, dziełem również pana doktora i coś, co by zostało na wiele pokoleń z nami i coś, co w jakiś sposób wyczerpałoby właściwie nasze podejście do profilaktyki pierwotnej.
Dziękuję, więc teraz wywołany dr Przemysław Przybylski.
Dziękuję. A ja jeszcze raz chciałbym państwa zachęcić do profilaktyki, najpierw tej pierwotnej, a zatem do zdrowego stylu życia, a potem do tej wtórnej. Jeśli tak ma się stać, to wszystko zaczyna się od świadomości i edukacji, więc życzmy sobie, żebyśmy nawzajem dbali o tą świadomość, o tą edukację. Ale nade wszystko chciałem również podziękować panu profesorowi, panu dyrektorowi Centrum Onkologii w Bydgoszczy, jak również panu koordynatorowi Tomaszowi Mierzwie. Dziękuję za wieloletnią współpracę. Otóż proszę państwa, to nie jeden program został zrealizowany w województwie kujawsko-pomorskim w ramach programu operacyjnego. Właśnie dzięki wizji, determinacji i zaangażowania panów, jak również państwa zespołu. I myślę, że to powód do wdzięczności, ale też zachęta dla innych placówek, żeby czerpiąc wzorce z dobrze prosperującego ośrodka onkologicznego, ba, nie boję się powiedzieć, jednego z najlepszych, bądź może najlepszego w kraju, a żeby również korzystać z jego usług medycznych, jak również niech to będzie zachętą do innych placówek, żeby szli tą samą drogą. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panowie za czas nam poświęcony, naszym słuchaczom. Mam nadzieję, że to będzie też owocowało w naszym życiu. Bóg zapłać. Dziś temat profilaktyka nowotworów jako podstawa zdrowia rodziny i społeczeństwa. Nasi goście, profesor nauk medycznych Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy, doktor nauk medycznych Tomasz Mierzwa, koordynator Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy i doktor Przemysław Przybylski, wiceprzewodniczący Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pomorskiego. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że to nie tylko dla nas, dla tych, którzy słyszeli, czy przyjmą te argumenty, ale to będzie też może taka podpowiedź, co my możemy zrobić w naszym środowisku na to, byśmy mieli może lepszą kondycję, bardziej się sobą przejęli, zatroszczyli się o tych, którzy jeszcze może tej świadomości nie posiadają, nie mają. Dziękuję.